Strach przed Bogiem, podejście kognitywno-lingwistyczne. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości, PRZ godzina 9:10. Dr. Ted Hildebrand. To jest dr Ted Hildebrand i jego wykład na temat bojaźni Bożej i podejście poznawcze. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Księga Przysłów 9:10. Zapraszamy na prezentację kilku refleksji na temat bojaźni Bożej, czyli Irat. Adonai, słowo pochodzące ze Starego Testamentu, a częściowo z Nowego Testamentu, ale głównie ze Starego Testamentu, szczególnie jako tło wielkiego stwierdzenia z Księgi Przysłów 9:10. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Zatem na koniec przyjmujemy aspekt mądrościowy, ale musimy omówić szerszą koncepcję bojaźni Bożej. Chciałbym to dzisiaj zrobić, korzystając z nowego narzędzia, które pojawiło się w lingwistyce, zwanego ling kognitywną. Używamy go jako swego rodzaju filtra, przez który patrzymy na koncepcję bojaźni Bożej i widzimy, że może nam to dać nowe spojrzenie na tę bojaźń Bożą, tak fundamentalną dla mądrości, a w szczególności dla literatury mądrościowej. Zacznę więc od stwierdzenia, że bojaźń Boża jest nazywana mottem, kwadratem, czyli punktem wyjścia dla literatury mądrościowej. W niniejszym artykule dane biblijne zostaną ponownie przeanalizowane, z wykorzystaniem ling kognitywnej, która oferuje ogromny potencjał w zrozumieniu powiązań między różnymi znaczeniami semantycznymi tego wyrażenia. Nar historyczne i prorockie, z ich pełniejszymi opisami bojaźni Bożej, zostaną zbadane, zanim przejdziemy do bardziej lakonicznych stwierdzeń w samej literaturze mądrościowej. Wielu pisarzy zaproponowało definicję bojaźni Bożej. Cox postrzega ją jako formę sumienia, która wymaga intelektualnego przywiązania do zasady boskiego porządku, koncepcji dobra życia i gwarancji sukcesu. To stan umysłu, a nie działanie. Jest niemal synonimem wiedzy, zwłaszcza w Księdze Przysłów, rozdziały od 1 do 9. Terjen przyjmuje nieco inne podejście. Terjen daje bardziej rozbudowany opis bojaźni Bożej jako doświadczenia emocjonalnego o złożonej naturze, związanego z postrzeganiem świadomości świętości, poprzedzającej towarzyszące temu reakcje odrazy, pociągu, fascynacji, podziwu, czci, miłości, zaufania, wiary, uwielbienia i adoracji. Fox, numer 3, starannie unika utożsamiania strachu z mądrością, a także szeroko sprzeciwia się koncepcji liniowego rozwoju od emocjonalnego strachu i lęku do bardziej mdłej koncepcji abstrakcyjnej jakości religii i pobożności. I to za sprawą Michaela Foxa i jego wspaniałego dzieła o Księdze Przysłów. Oto ćwiczenie, które może pomóc nam zrozumieć koncepcję bojaźni Bożej. Porównajmy to z gniewem Bożym. I to właściwie nazywa się syntagmą. Syntagma to uporządkowana kombinacja oddziałujących na siebie sygnifikantów, które tworzą znaczącą całość. Innymi słowy, strach przed Bogiem, te rzeczy, stają się frazą lub frazą uporządkowanego połączenia strachu przed Bogiem i gniewu Bożego. Wzajemnie oddziałujących elementów znaczących, które tworzą znaczącą całość. Przyjrzyjmy się temu. Ale mamy jeden drobny element, który pojawia się w Grece i innych językach dopełniacz, strach przed Bogiem. To konstrukcja dopełniacza. Porównajmy to z gniewem Bożym. Na przykład w liście do Rzymian godzina 1:18 gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości. To gniew Boży. Nazywamy to więc dopełniaczem podmiotowym, gniewem Bożym. Zatem gniew Boży, Bóg jest podmiotem. To gniew Boży. A potem spada na tych, którzy są niesprawiedliwi i bezbożni, i przychodzi na tych, którzy tłumią prawdę, jasne? I Bóg ich porzuca w liście do Rzymian 1, jak wiemy. Zatem gniew Boży to gniew Boży. Bóg jest podmiotem, gniewem, a potem musi być dopełnienie, jasne, dla tych, którzy są niesprawiedliwi, jasne? Więc kiedy mówimy o bojaźni Bożej, mamy gniew gniewu Bożego, gniew Boga, Bóg jest podmiotem, gniew jest tym, co On czuje. A co ze strachem Bożym? Czy strach przed Bogiem to, czego Bóg się boi? Bóg jest subiektywny? Nie. Strach przed Bogiem jest dopełnieniem dopełniacza, czyli strachem przed Bogiem. Bóg jest przedmiotem lęku, a nie podmiotem. I dlatego musisz zrozumieć, że to jest dopełnienie dopełniacza. To lęk przed Bogiem. To strach, którego obiektem, a nie podmiotem, jest Bóg. A więc, małe rozróżnienie, w tym momencie mamy do czynienia z pewną zabawą. Czym jest strach? Pozwólcie, że opiszę kilka sytuacji, w których występuje strach. Czym jest strach? Czy strach jest dobry, czy zły? A może jest niejednoznaczny? Strach. Myślę o strachu, myślę o mojej córce, kiedy była młodsza. Odprowadzałem ją do szkoły. Jednym z powodów, dla których odprowadziłem ją do szkoły podstawowej Jefferson, było to, że gdy szła, zobaczyłem, zdaje się, dilera narkotyków. Miał coś w rodzaju ogrodzenia z siatki. Za tym ogrodzeniem z siatki biegł duży pies, duży czarny pies, myślę, że to był Doberman, Rottweiler albo coś w tym rodzaju. Moja córka przechodziła obok tego domu, idąc do szkoły, a jakiś pies wybiegał, szarżował i wbijał pysk prosto w płot, szczekał i był prawie gotowy, wiesz, zabić ją, gdyby uciekł. Cieszyłam się, że tego nie zrobił. W każdym razie, w pewnym sensie, to był strach. I bała się tego psa, który mógł ją zaatakować. Więc tata odprowadzał ją do szkoły i oczywiście opiekował się psem, gdyby coś się stało. I to był taki strach, strach przed lwem czy czymś takim. Różne rodzaje strachu. Strach jest dobry. Wiesz, strach, ucieczka i takie tam. Strach uczy uciekać przed niebezpieczeństwem. I ja doświadczyłam tego rodzaju strachu, który ona odczuwała w kontakcie z psem. I tak naprawdę zmienił się on w ciągu mojego życia. I tak oto mam dom, w którym teraz jesteśmy. A szczyt domu musiałem pomalować. A szczyt domu był na górze, miałem 12-metrową drabinę. Więc ustawiałem tę 12-metrową drabinę przy ścianie domu. I wbiegałem po niej. A potem, na szczycie drabiny, stawałem na kilku najwyższych szczeblach, bo dotarcie na szczyt zajmowało prawdopodobnie jakieś 14 do 15 metrów. Tak więc, to faktycznie wykraczało poza zakres, w którym była drabina. I tak, kiedy byłem młodszy, po prostu kazałem jednemu z moich synów przytrzymać drabinę, żeby się nie wyślizgnęła i tak dalej, a ja wchodziłem tam i malowałem listwy, które trzeba było pomalować. I tak było, kiedy byłem młodszy, nie miałem lęku wysokości i tym podobnych rzeczy. Regularnie, w naszym domu, tutaj w Nowej Anglii, zdarzają się te nor'eastery, nazywane nor'easter, gdzie wiatr wieje znad oceanu i wieje bardzo mocno, z prędkością 60 do 70 mil na godzinę. Mój dach nigdy nie był szczelnie zamknięty, nawet od momentu jego budowy. I tak się stało, że gąty zrywały się z wiatrem. Musiałem więc wejść na dach i prawie co roku przybijać gąty, ponownie przybijać te, które zerwały się z dachu, podniosły się, czy cokolwiek. Musiałem więc wchodzić i wspinać się na dach. I wiecie, kiedy zajmujecie się kryciem dachów, używam tego jako łatwego sposobu na rozpoznanie krycia. Jeśli rzucisz młotkiem w dach i on się zsunie, masz stromy dach i musisz być bardzo ostrożny. Są inne dachy, na przykład w Winona Lake w Indianie, rzuciłem młotkiem w dach i nie było problemu, młotek tam pozostał, można chodzić, można się turlać po tym dachu, nie było problemu. Tutaj, w Nowej Anglii, dachy są bardzo strome, dachy są jeszcze bardziej strome. I tak, kiedy rzucasz młotem w górę, to on spada, co mówi ci, wow, to może być twój upadek, a to 5,9 metra z dachu na ziemię, zrobisz sobie krzywdę. Tak czy inaczej, postawiliśmy tam drabinę. I wchodziłem tam i przybijałem gąty. Nie zastanawiałem się nad tym długo, wiesz, miałem syna, który trzymał mi drabinę i takie tam. Z wiekiem coraz częściej zaczynałem wątpić w swoje możliwości. Aż nagle, pewnego roku, wiał silny wiatr i zdmuchnął gąty na wysokości około 2,5 metra na szczycie domu. Musiałem więc wejść na dach i usiąść na nim okrakiem, przybijając gąty, a niektóre z nich z powrotem do góry nogami. Więc położyłem gąt, ale, wiesz, siedziałem okrakiem na dachu, patrząc w dół i nagle zdałem sobie sprawę, po pierwsze, nikt już nie trzymał mojej drabiny, bo teraz jesteśmy po prostu dziećmi bez dzieci. Moi synowie wyjechali, moje dzieci wyjechały. I tak zostałem sam, a żona poszła do pracy. I tak zostałem tam sam. I zdałem sobie sprawę, cholera, człowieku, jeśli spadnę z tego czegoś, nikt mnie nie złapie. Nie ma dachu, nie ma uchwytu na drabinę, jestem w tarapatach. I nagle, a potem to się dzieje, starzejesz się, zaczynasz wątpić w siebie. I nagle zdałem sobie sprawę, o cholera, człowieku, to jest niebezpieczne. I nagle, po raz pierwszy w życiu, chyba poczułem strach, strach i lęk wysokości. To samo zdarzyło się kiedyś, kiedy byliśmy w Hiszpanii. Mój zięć i ja byliśmy w klasztorze, naprawdę niesamowitym klasztorze na obrzeżach Barcelony. I dotarliśmy do miejsca, które było jakieś 600 metrów w dół, prosto w dół. I można było podejść do krawędzi. I spojrzeć prosto w dół. I nagle poczułeś, człowieku, jeszcze jeden krok i już jesteśmy na krawędzi, i to jest trudne, i zobaczyłeś krok w tył od krawędzi, bo zdałeś sobie sprawę, że to długa droga w dół. I tak, lęk wysokości, ludzie mają różne rodzaje lęków. Lęki mogą być dobre, jak już wspomniałem, zmieniają się z biegiem życia. To, czego się boimy w młodości, z wiekiem nabiera kształtu. Są różne lęki, na przykład przed pająkami. Niektórzy boją się pająków, moja córka też się ich boi. Mieliśmy w rodzinie rytuał, w którym tata przychodził, zabijał pająka, a potem gonił go po domu z pająkiem i innymi rzeczami. I tak, panował tam strach przed pająkami. Tak więc strach ma swoje dobre, złe i brzydkie strony. Strach jest dobry, gdy boisz się wysokości, i prawdopodobnie powinieneś bać się wysokości, gdy pracujesz sam, albo gdy pies może cię zaatakować, czy coś w tym stylu. Jazda zbyt szybką kierownicą, czy coś w tym stylu. Są dobre lęki, lęki nas chronią. Ale są też inne, niemal irracjonalne. I trzeba być ostrożnym. Więc dobre, złe i brzydkie, a strach jest motywem, a nie zachowaniem, wtedy się wycofujesz, robisz krok w tył, nie zajmujesz się już półpaścem i tak dalej. Więc kilka pojęć strachu, przeprowadzono sporo badań nad naturą emocji strachu. Teraz chcę przedstawić kolejny, po prostu ogólny wykres. Ta tabela pokaże różnorodność znaczeń bojaźni Bożej. I tę różnorodność znaczeń, i chcę to teraz omówić. A później omówimy każdy z tych punktów i zbierzemy wszystko w ostatecznej tabeli na końcu. Ale to tylko rodzaj podstawowego, wstępnego zróżnicowania znaczeń strachu w ramach wstępnego przeglądu. Istnieje więc strach, rodzaj strachu, powiedziałbym, że to strach przed przerażeniem. I to tak, jakby ktoś wchodził w górę i bał się wysokości, czy coś w tym stylu. Tylko tym razem to jest to, co nazywa się mysterium tremendum. I pochodzi od Rudolfa Otto, który napisał książkę Idea Świętości. Łączy on ideę świętości i lęku z tą ogromną wspaniałością, że Bóg jest tak wielki, że kiedy człowiek widzi obraz samego Boga, jest całkowicie załamany. Ta osoba jest totalnie, po prostu niesamowita. Po prostu to przytłaczające, może da się to inaczej ująć. To trochę tak, jak wtedy, gdy coś jest tak wspaniałe, że po prostu cię przytłacza i wszystko inne. I tak byłoby to tajemnicą strach typu tremendum. I to łączy się z przerażeniem. I wielu ludzi dzisiaj, i musimy o tym pomyśleć, za każdym razem, gdy słyszy o strachu przed Bogiem, mówi, och, to oznacza strach przed Bogiem, ale to nie znaczy tego. Tak naprawdę oznacza to cześć i szacunek. I chcę powiedzieć, że nie, w Biblii jest mnóstwo miejsc, gdzie bojaźń Boża oznacza misterium. Tremendum, niesamowitość Boga, strach, przerażenie, drżenie, no dobra, tego typu rzeczy. Uważajcie więc, żeby ludzie tego nie spłycali, próbując mówić, no cóż, strach przed Bogiem, ale nie o to nam chodzi. I zacytują jakiś fragment z jednego Jana 4, który omówimy za chwilę. Ale tak czy inaczej, bądźcie ostrożni. W tym misterium jest miejsce na strach, strach, lęk, prawdziwą bojaźń Bożą. Sens extremum. Istnieje również bojaźń Boża, używana w kontekście moralnym. Jest ona często używana w prawie i ma termin bojaźń Boża, który często może oznaczać posłuszeństwo wobec przymierza. I tak się dzieje, że człowiek boi się Boga. Będzie to bardziej kwestia przymierza lub posłuszeństwa, gdzie faktycznie użyto słowa bojaźń Boża, ale tak naprawdę odnosi się to do ich posłuszeństwa. W niektórych fragmentach kultowych, gdzie mowa jest o kulcie Izraela, ofiarach, świątyni i tego typu rzeczach, często oznacza to cześć. I tak bojaźń Boża może oznaczać cześć lub bojaźń. A potem człowiek staje przed Bogiem z podziwem, szacunkiem i uwielbieniem. I właśnie na tym skupia się wielu ludzi. I jest to właściwe w kontekście kultu, często to właśnie oznacza. W literaturze mądrościowej często w pewien sposób łączy się to z ideą cnoty czy charakteru. I tak, w tym przypadku mamy bojaźń Bożą. I tak bojaźń Boża jest początkiem mądrości, tego rodzaju idei. To bardziej idea cnoty i charakteru. Jest też idea strachu i kary. A strach ma to poczucie. Myślę, że większość z nas czuła to kiedyś, przynajmniej ostatnio, może nie aż tak często. Ale dorastałem i jestem już starym człowiekiem. Mój ojciec był człowiekiem, mój ojciec był surowym dyscyplinarzem. To zresztą bardzo mi pomogło w życiu. Ale miał jedną rzecz, wychodziliśmy, mój brat i ja, a mój tata też wychodził na to, co nazywali żabkowaniem. A w czasie wielkiego kryzysu w latach 30 musiał wychodzić, a nie było wystarczająco dużo jedzenia. Więc wychodzili na bagna i walili żaby po głowach czymś, co nazywali żabim wiosłem. Był zrobiony z dębu i miał mniej więcej taką szerokość, mniej więcej taką długość, miał uchwyt. A kiedy żaba wyska, uderzało się ją w głowę, coś w stylu walnij kreta. A potem przynosiło się żaby do domu, wkładało się je do, on właściwie odcinał nogawkę od spodni i tak dalej. Wkładałeś tam żaby, wracaliśmy do domu, jedliśmy, mieliśmy żabie udka, smakowały jak kurczak. W każdym razie, jedliśmy żabie udka. I mój ojciec nauczył się, jak to robić. I tak, zawsze było to wiosło w kształcie żaby. On już nie żyje, tak naprawdę minęło 20 lat. A mój brat, wiesz, wszystkie rzeczy po moich rodzicach są dzielone i tak dalej. A mój brat wtedy mówi, hej, Ted, chcesz wiosło w kształcie żaby? Wiosło w kształcie żaby zawsze było z boku, a mój ojciec, kiedy przeprowadzał dyscyplinę, zawsze używał wioseł tam. Mój brat i ja wiedzieliśmy, że nie chcemy, żeby wiosło uderzało nas w pośladki. I tak robiliśmy, bo to by nas zastraszyło i zmusiło do dobrego zachowania. I tak by było, ale zawsze tak było, a on nigdy tego nie używał ani niczego na nas. Używamy tego na wielu żabach, no cóż. A tak w ogóle, to wiosło, więc mam je na dole, po prostu jako przypomnienie wszelkiego rodzaju dorastania i strachu, który mi ono wywoływało, w pewnym sensie trzymało mnie na właściwej drodze. Tak więc strach przed karą jest również obecny w Biblii. A Boga się boimy, ponieważ On wymierza karę, a my nie chcemy kary. Pokora, stwórcze usposobienie i pobożność. To kolejny moment, w którym człowiek uświadamia sobie, że jest stworzeniem. A bojaźń Boża rzeczywiście pokory człowieka, gdy uświadamia sobie własną bezradność. To jak z moją córką, która nie potrafi obronić się przed tym wielkim psem. I tak ta idea bezradności, prowadząca do pewnego rodzaju pokory i uświadomienia sobie pokory, czyli bytu stworzonego. On jest Bogiem. Jest wyjątkowy we wszechświecie. Nie ma nikogo takiego jak On. A my jesteśmy ludźmi, jesteśmy stworzeniami, a to prowadzi nas do pobożności. Kult przestrzegania, jak już powiedzieliśmy, to coś innego, po prostu przestrzeganie kultu, ustaw i przepisów, które dał Bóg. Czasami zamiast tych przepisów używa bojaźni Bożej. I wreszcie pojawia się grupa zwana bogobojnymi. I ci bogobojni nie są tak naprawdę określeniem wszystkich bogobojnych. W Piśmie Świętym często, gdy używa się określenia Bóg się boi, odnosi się to do cudzoziemców, którzy boją się Boga, mają oni ogólną cechę moralną, że boją się Boga. Dlatego nazywa się ich bogobojnymi. Nie oznacza to, że są członkami wspólnoty przymierza, nie oznacza to, że są, no wiesz, ale boją się Boga, co oznacza, że są ludźmi moralnymi, dobrymi. I tak czy inaczej, to będzie używane. Tak więc bojaźń Boża będzie używana w odniesieniu do bogobojnych jako określenie moralnych ludzi spoza Izraela, spoza przymierza. To tylko kilka ogólnych kategorii. Przeanalizujemy każdy z nich i rozwiniemy go bardziej w dalszej części prezentacji. Zacznę od przedstawienia pewnego kontekstu językowego w kontekście ling kognitywnej, czym jest metonimia i dlaczego uważam, że jest ona kluczem do zrozumienia bojaźni Bożej. Metonimia to termin często używany i postrzegany jedynie jako figura retoryczna, środek retoryczny, trop literacki, jedno imię używane zamiast drugiego, jedno imię używane zamiast drugiego. I tak, mamy takie rzeczy, że trzeba uważać na dodawanie rzeczy do siebie, strach przed Bogiem, łączenie strachu z Bogiem, bum, teraz wiemy, czym jest strach przed Bogiem. Teraz rzeczy nie są tak do końca addytywne. A metonimia daje nam pewne możliwości. Na przykład, kiedy dodasz rzeczy do siebie, otrzymasz softball. Softball to połączenie piłki, duża, stara piłka do softballu to miękka piłka. I dlatego nazywa się ją softball. Masz dzwonek do drzwi. I to jest dzwonek przy twoich drzwiach. Więc to jest dzwonek do drzwi. Dobrze, te dwa określenia się sumują, sypialnia, albo pokój z łóżkiem, w którym się śpi. Dobrze, urodziny to narodziny. I to dzień, w którym się urodziłeś, który świętujesz. Właściwie nasze dzieci mają teraz tygodnie narodzin. I tak czy inaczej, ale trzeba uważać z tym addytywnym podejściem do semantyki. Czasami to nie działa. No cóż, możesz mieć urodziny. No to powiedz mi, czym jest motyl i mucha? Kiedy myślisz o motylu, czy myślisz o maśle i muchach? Nie pasuje to do siebie? Ananas to sosna i jabłko, a połączywszy je razem? Nie sądzę. Masz jagodę i jeżynę. Ale potem masz truskawkę. I tak, jak widać, pierwsze dwie określają kolor jagody, jagoda, jeżyna. Ale kiedy idziesz po truskawki, mówisz, och, wow, jak wygląda słoma? Mam nadzieję, że nie wygląda jak twoja jagoda, mimo że większość jagód w sklepach spożywczych smakuje teraz jak tektura, chyba jak słoma, ale powinny być czerwone. No dobrze, chociaż teraz rosną różne odmiany. Więc, jeśli chodzi o naturę poznawczą, to próbuję tu zasugerować, że metonimia to nie tylko figura retoryczna. To nie jest chwyt retoryczny, który po prostu wtrącono jako ironię czy coś w tym rodzaju. To nie jest tak, że figura retoryczna byłaby czymś w rodzaju hiperboli, przesady dla podkreślenia, ironii, powtórzenia, sarkazmu, czasami jest używana jako zapowiedź, inny rodzaj aluzji retorycznej, gdzie występuje aluzja do kogoś z Egiptu, nazwałem mojego syna, coś w rodzaju kalamburów z Ewangelii Mateusza. W Starym Testamencie jest mnóstwo kalamburów. Zwłaszcza prorocy byli bardzo dowcipni. Inkluzja i inkluzja to często chwyt retoryczny, za pomocą którego coś się zaczyna i kończy tym samym. Niektórzy nazywają to podpórkami do książek, ale chodzi o to, że coś się zaczyna, a potem kończy tym samym. Nazywa się to inklusio, czyli inkluzja, podpórka do książek. Jest też chiasm, który jest wszędzie, a w dawnych czasach chiasm był bardzo ważny, gdzie element A, po którym następuje element B, po którym następuje element pierwszy B, a następnie element pierwszy. A jeśli spojrzysz na A i A, i B i B, to tworzy to X, jak X w języku angielskim, co po grecku nazywa się kluczem. I to się nazywa chiasm. Dobrze, pierwszy i ostatni element pasują do siebie, a drugi i trzeci element pasują do siebie. I to jest coś w rodzaju B, B liczba pierwsza, a liczba pierwsza i tworzy coś w rodzaju X, co nazywa się chiasmem. Jest ich milion w Starym Testamencie i gdzie indziej. I trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Chcę tu zasugerować, że kiedy mówię, że bojaźń Boża jest metonimią, nie mam na myśli figury retorycznej. Lingwistyka kognitywna nauczyła nas pewnych sposobów, w jakie nasze mózgi myślą o języku. Problem polega na tym, że gdybyś miał słowo na wszystko na świecie, gdybyś miał jedno słowo, wiesz, to byłoby to w pewnym sensie jeden do jednego. Okej, ludziom się to podoba, bo to jest, wiesz, dosłownie jeden do jednego. Gdybyś miał słowo na każdy przedmiot, każdą rzecz lub każdą osobę na świecie, miałbyś miliardy słów do poznania. I tak oto język stał się w pewnym sensie bardziej efektywny. I tak masz samochód, a potem masz różne rodzaje samochodów, Tesle i Toyoty. A nawet w przypadku Toyot, masz, wiesz, RAV4, Camry i SUV Y, różne typy samochodów, nawet w tej kategorii. Tak więc często w ten sposób strukturyzujemy rzeczy w tym języku. Zatem, jeśli chodzi o język, to sugeruję, że metonimia nie jest figurą retoryczną, a metafora jest swego rodzaju metaforą, a metonimia w lingwistyce kognitywnej idzie w parze. A zatem zobaczymy, że metafory bardzo różnią się od metonimii. Pozwólcie, że podam wam przykład, no cóż, najpierw podam przykład metonimii. Metonimia to użycie jednego słowa, aby wywołać inne, gdy jedno słowo jest użyte, aby wywołać coś innego. Na przykład w Księdze Liczb, rozdział 24, werset 17, jest powiedziane, z Jakuba powstanie berło, berło, z Jakuba powstanie berło. Kiedy używa się terminu berło, czy naprawdę oznacza to berło, czy berło, zastępstwo króla? Z Jakuba powstanie król. Kiedy mówi się o Jakubie, czy naprawdę chodzi o Jakuba i Ezawa, wiesz, tych gości z Księgi Rodzaju i tak dalej? Nie, kiedy mówi się o Jakubie, a to Balaam przemawia w Księdze Liczb 22-24, kiedy Balaam mówi, że z Jakuba powstanie berło, ma na myśli, że Jakub będzie zastępstwem Izraela. Zatem jedno słowo jest używane w odniesieniu do drugiego. Jakub tak naprawdę odnosi się do Izraela, a berło do króla. Lingwistyka kognitywna twierdzi, że tak właśnie działa nasz mózg. Istnieją dwa sposoby, w jakie nasz mózg powstrzymuje się od nauki miliardów słów. Po pierwsze, używamy metafor i metonimii, aby rozszerzyć zakres języka. Pozwólcie, że omówię to pokrótce. Roman Jakobson w artykule na temat metafory i metonimii w kontekście porównania i kontrastu opisuje metonimię jako jeden z dwóch biegunów. Metafory znajdują się na jednym biegunie, a cały sposób myślenia charakteryzuje się substytucją paradygmatyczną i odwzorowaniami w obrębie kategorii mentalnych. Wrócę do tego, czym to jest. Metonimia jest na drugim biegunie. Na drugim biegunie jest metonimia. Zatem metafora to mapowanie między kategoriami. Metonimia to mapowanie w obrębie kategorii, coś bardziej spójnego. Teraz pozwólcie, że wyjaśnię, co mam na myśli. Na przykład metafory. Pobawmy się tu trochę metaforami. Mówimy więc, Pan jest moim pasterzem. Pan jest moim pasterzem. To metafora. Nazywamy Boga. Nie mówimy, że Bóg jest pasterzem. Mówimy, że Bóg jest jak pasterz. Mam Pana, który jest moim pasterzem, nie będę go potrzebował, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Chociaż teraz w kwietniu w Nowej Anglii pada śnieg, to nie jest dobrze. Ale tak czy inaczej, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Dobrze, Pan, albo Psalm 1, rozdział 1, on będzie jak drzewo. To bardzo interesujące, ta relacja między człowiekiem a drzewem. W czym człowiek jest jak drzewo? No cóż, on ma pień, my mamy gałęzie, my mamy korzenie. No dobrze. A zatem istnieje wiele zmysłów, można na tej podstawie wysnuć wiele metafor, człowiek jest jak drzewo. Dobrze. I nawet ma liście. Dobrze, ale i tak będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wody. Dobrze, to język metaforyczny. Odwzorowuje jedną kategorię, drzewa nie są tak naprawdę jak ludzie. To dwie odrębne kategorie semantyczne. Jedno to drzewo wśród roślin. Zatem ludzie są jak rośliny. W jaki sposób są jak rośliny, jak trawa, która więdnie i zanika? No więc ludzie zanikają. No dobrze, mamy wiele roślin w jednej kategorii. Mamy więc rośliny, które można porównać do ludzi. Ale to są kategorie przekrojowe. On jest jak drzewo. W jaki sposób można go porównać do drzewa zasadzonego nad strumieniami wody, które wydaje owoc w swoim czasie? I tak powstaje ta idea owoców i rzeczy, odniesiona do drzewa i człowieka, dwóch różnych kategorii. To właśnie jest metafora. Z drugiej strony, psalmy, nawiasem mówiąc, są bardzo metaforyczne. Będzie jak drzewo. Dobrze, bardzo metaforycznie w psalmach, będzie jak drzewo, dobrze, bardzo metaforycznie w psalmach, będzie jak drzewo. 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 Dobrze, bardzo metaforycznie w psalmach, on będzie jak drzewo. Dobrze, działam jak człowiek, a człowiekiem, jakim będę, będzie drzewo, a mój Pan będzie moim pasterzem. Coś w rodzaju księgi przysłów i literatury mądrościowej to bardziej metonimia, ale jest jak pilna ręka leniwego. Dobrze. Czy naprawdę chodzi o to, że, no wiesz, trzeba uważać na te pracowite ręce kontra leniwe, pracowite ręce kontra leniwe? Cóż, leniwy to osoba, pracowita ręka, kiedy masz na myśli pracowitą rękę, tak naprawdę masz na myśli pracowitą osobę, a ręka jest tym, co często jest używane do wykonania pracy. I tak pracowity, mniej więcej w ten sposób, ręka reprezentuje osobę, pracowitą osobę. No dobrze, masz usta niegodziwca. Więc musisz być ostrożny, musisz pozbyć się tych ust, swoich ustęp. Nie chodzi tylko o usta, usta są synonimem niegodziwca, ponieważ człowiek często używa ust do popełniania swoich niegodziwości. I tak, tego typu rzeczy, to jest metonimia. Zauważ, że usta są połączone z osobą, a ręka pracowita jest połączona z osobą. I tak nie jest to ponad kategoriami, ale w obrębie kategorii, w dół, przyległe, w dół kategorii, osoba ma rękę, osoba ma usta. Oba należą do tej samej kategorii. Metafora, On jest jak drzewo zasadzone nad rzekami. On, człowiek, jest jak drzewo, bez względu na kategorię. Metonimia to rodzaj kategorii w dół, nazywanych synekdochami, i tak naprawdę metonimia okazuje się znacznie bardziej złożona niż prosta synekdocha, część za całość. Widzimy usta niegodziwca, dobrze, albo rękę PRACOWITEGO. Dobrze, więc metonimia to proces poznawczy, w którym jeden byt koncepcyjny lub nośnik zapewnia mentalny dostęp do bytu koncepcyjnego, celu. Zatem ręka pilnego rzeczywiście odnosi się do celu, to jest nośnik, który odnosi się do osoby pilnej. Masz więc nośnik, który metonimia odnosi się do celu, jasne? I tak ręka pilnego odnosi się do pilnego, usta niegodziwego odnoszą się do niegodziwego, jasne. Mamy więc pojazd i cel, pojazd i cel. Dobra, teraz metafora, dobra, teraz przytoczmy kilka przykładów. Mam tu gościa, który mówi o polisemii, czyli wieloznaczności metonimii, i o tym, jak bardzo są one wszechstronne. A więc, mówi, co ze słowem szkoła, wiecie, wszyscy wiecie, co oznacza szkoła, prawda? Dobrze, jak można używać słowa szkoła? W sensie metonimicznym szkoła może oznaczać kilka rzeczy. Na przykład Dirwen zauważa, że będą musieli poczekać do końca roku szkolnego, żeby dostać wakacje. Co tam oznacza szkoła? Muszą poczekać do końca roku szkolnego, żeby dostać wakacje. No cóż, szkoła oznacza tam rok szkolny. Więc szkoła, słowo szkoła w rzeczywistości odnosi się do roku szkolnego, czasu, kiedy można wziąć urlop. To co innego niż powiedzieć, że powinien trzymać się z dala od szkoły, nie powinien już dłużej trzymać się z dala od żadnej szkoły, bo obleje. Nie powinien już dłużej unikać szkoły. No dobrze, co to za szkoła? Szkoła ma tu na myśli nauczanie w klasie. Lepiej nie unikaj nauczania w klasie i nie chodź na zajęcia, bo oblejesz. No więc, wiesz, pierwsza szkoła to był rok szkolny. To jest szkoła, czyli nauka, to jest nauka. A trzecia to Robin, któremu kazano przekazać raport do szkoły. Robinowi kazano złożyć raport do szkoły. Teraz, to może być rada szkoły, a to odnosi się do szkoły, szkoła odnosi się do rady szkoły. Jedno słowo jest używane do określenia innego, jako środek dotarcia do innego słowa, czyli rady szkoły, i zamiast mówić rada szkoły, mówi się po prostu szkoła i potem odnosi się do innego słowa. Obie kategorie należą do jednej kategorii szkolnej, ale są ułożone w ten sposób, jakby w sposób ciągły. Szkoła nie przyzna w tym roku żadnych podwyżek. Szkoła nie przyzna w tym roku żadnych podwyżek. Szkoła, to znaczy dyrekcja, a właściwie administracja i zarząd, nie dają żadnej podwyżki. W ten sposób szkoła, to znaczy administracja nie daje żadnej podwyżki, ale nazywają to szkołą. Więc tego typu rzeczy. Moglibyśmy też użyć słów herbata albo łóżko. Idę spać. Dobrze. No dobrze, co oznacza pójście spać? Łóżko oznacza co? No cóż, łóżko oznacza po prostu idę spać, oznacza, że idę spać. Dobrze. Więc idę spać oznacza, że idę spać. A teraz inny kontekst, jestem żonaty i tak dalej, i mówię, że idę spać, może to prośba o seks albo coś w tym stylu. Albo może idę spać, albo jestem chory, miałem COVID-19 kilka razy i wiecie, jestem chory. Idę spać oznacza, że jestem chory i z powodu choroby położę się. Dobrze. I to właśnie wywołuje tego typu reakcje. Słowo łóżko można rozumieć na kilka różnych sposobów. To jest metonimia. Łóżko służy do wywoływania choroby i tego typu rzeczy. Przyjrzyjmy się teraz różnym rodzajom metonimii, a następnie włączymy je do naszej dyskusji o bojaźni Bożej. Kognitywistyczno-lingwistyczne sposoby myślenia o rzeczach. Przede wszystkim jest część jako całość. Już o tym mówiliśmy. Zwykle nazywa się to synekdochą, ale tak naprawdę jest to synekdocha jako element metonimii kategorii. Synekdocha jest bardziej konkretna niż metonimia. Hej, niezły masz pomysł. A teraz, kiedy mówisz do kogoś, facet podjeżdża swoim naprawdę wypasionym samochodem albo czymś naprawdę odjazdowym. I mówisz, hej, jakie fajne felgi. Czy naprawdę mówisz o jego kołpakach, oponach i tym podobnych rzeczach? Nie. Ładny zestaw kół, znowu używasz kół jako pojazdu do uruchamiania samochodów. Używasz kół, pojazdu do uruchamiania samochodów, celu. I mówisz, hej, ładny zestaw kół. Dobrze. I to byłaby część całości. Usta niegodziwca. To jest synek Docha. Synek Docha. Okej. To byłaby część całości. To jeden rodzaj metonimii. Kategoria dla członka, gdzie odwołuje się do kategorii, aby wywołać działanie jako narzędzie dotarcia do członka. Więc, że pigułka w dawnych czasach, zazwyczaj odnosiła się do pigułki antykoncepcyjnej. Mówisz więc, że pigułka jest czynnikiem wyzwalającym, to twój środek do osiągnięcia tego samego, pigułki antykoncepcyjnej. To kategoria używana w odniesieniu do konkretnego członka. Dobrze. Masz odwrotną stronę tego typu rzeczy. Członek tej kategorii, mówisz kserokopiarka. Mówisz ksero, idziesz do ksero i robisz kopię. Czy ktoś jeszcze wie, co to jest? Nie potrzebujemy kopii. Wszystko jest teraz w sieci. No cóż, kiedyś mówiło się, idź do kserokopiarki, żeby zrobić kopię. To znowu była sprawa dla konkretnego członka, firmy Xerox, która produkowała, no wiesz, produkowała kserokopiarki. Produkowali kserokopiarki, ale... Stali się tak wielcy i tak uniwersalni, że wszyscy nazywali to po prostu kserowaniem, a to oznaczało zrobienie kopii czegoś. A zatem Xerox jest członkiem, który odnosi się do całej kategorii maszyn do kopiowania. I istnieje wiele, wiele różnych maszyn do kopiowania, ale nazywamy to Xerox, Xerox coś tam i na maszynie Xerox, i tak naprawdę odnosi się to do całej kategorii. Zatem kategoria dla członka, kategoria jest pojazdem. Członek jest celem, członek Xerox dla kategorii kopiowanie. I to jest członek dla kategorii. Masz generyczny dla konkretnego, generyczny dla konkretnego. Duzi chłopcy nie płaczą. Więc mówisz, że duzi chłopcy nie płaczą. To takie ogólne stwierdzenie na konkretną sytuację, kiedy dziecko może być płaczliwe czy coś. Och, nie używamy już tego określenia, czy coś, ale może on jest płaczliwy. I dlatego mówisz, że duzi chłopcy nie płaczą. A potem niektórzy z nas uczą się przez resztę życia, żeby to zrozumieć, co to znaczy, a co nie. A więc generyczny dla konkretnego, generyczny dla konkretnego. Jest też kognitywny i chcę to po prostu prześledzić, mam tu dwa zestawy notatek. Inne rodzaje kategorii tej metonimii, mistyczne myślenie, są specyficzne dla generycznego. Więc masz generyczne, duże dzieci nie płaczą w konkretnej sytuacji. A teraz masz konkretne, ogólne, idąc w drugą stronę. Zrobiłem trochę kserokopii. Zrobiłem trochę kserokopii, więc to jest po prostu specyficzne dla pewnego rodzaju rzeczy. Agent dla akcji, dla autora książki. Teraz, aby napisać książkę, to agent, autor, wskazujesz autora, aby napisał książkę, ale akcja, to co robisz, wskazuje na ideę napisania książki. I tak, używasz słowa autor i wyzwalacz, istnieje narzędzie, które ma dotrzeć do słowa, celu, a tym celem jest napisanie książki. Agent następnie podejmuje działanie, więc używasz agenta, aby je wywołać, działanie docelowe. Rezultat działania, czyli zaprojektowanie ogrodu. Kształtowanie krajobrazu jest rezultatem działania, więc tworzysz rezultat, aby wywołać działanie. Działaniem tym było samo ogrodnictwo, sadzenie, przycinanie i zbieranie plonów. Zasadniczo, jak mówisz, kształtowanie ogrodu polega na jego zbudowaniu i zagospodarowaniu. Zatem krajobraz jest rezultatem działania, sadzenia i wszystkiego, co się tam robi. To kolejny rodzaj metonimii. Narzędzie dla agenta, narzędzie, którym pisał długopis. Cóż, teraz długopisy nie piszą, przypuszczam, że teraz mamy automatyczne długopisy, których używał prezydent Biden, czy wiedział o tym, czy nie. No cóż, masz więc długopis i on pisze, no dobrze, długopis odnosi się zasadniczo do autora. No dobrze, długopis napisał artykuł czy coś, długopis napisał artykuł. I możesz użyć narzędzia, żeby odwołać się do agenta, który to robi. To wszystko są różne metonimie, a innym rodzajem jest określenie producent dla produktu. Ten Harley brzmi świetnie. Kiedy mówię Harley, wszyscy wiecie, że mam na myśli Harley Davidson, oni produkują te niesamowite motocykle. Kiedy więc mówisz, że Harley brzmi świetnie, w zasadzie odnosisz się do słowa Harley, producenta Harley, aby wywołać produkt, jakim jest motocykl. Używasz więc słowa Harley, aby odnieść się do motocykla. To producent produktu, miejsce dla grupy. Wszyscy mówimy, że to Waszyngton zdecydował. Ale czy Waszyngton jako miasto cokolwiek decyduje? Zbyt wiele. No dobrze, więc Waszyngton zdecydował. Nie mówimy o samym Waszyngtonie, mówimy o kongresie w Waszyngtonie, który podejmuje decyzje, tworzy prawa i tworzy struktury regulacyjne, które są w Waszyngtonie, a więc to Waszyngton zdecydował. I tak, w tego typu sytuacjach nie odnosisz się do samego miasta, używasz terminu Waszyngton jako środka do celu, celem jest kongres, który tworzy prawa, lub państwo regulacyjne, które tworzy regulacje. Masz całe zdarzenie dla podwydarzenia. Całe zdarzenie służy do odniesienia do podwydarzenia. Na przykład, Bill jedzie do Bostonu. Bill jedzie do Bostonu. Co to znaczy? Bill jedzie do Bostonu. Jazda samochodem może obejmować podkategorie, ok, całe zdarzenie dla podwydarzeń, tankuje samochód, jedzie, planuje trasę, mapuje ją w Google czy gdziekolwiek indziej i rozpoczyna podróż, ok, więc jazda samochodem odnosi się do wszystkich tych zdarzeń, które się na to składają. Masz więc całe zdarzenie wyzwalające podwydarzenie, serię podwydarzeń. I na koniec, tutaj masz skutek lub przyczynę. John ma długą twarz. John ma długą twarz. Mówisz, och, masz długą twarz. Teraz długa twarz jest używana jako metonimia, żeby wywołać smutek, jasne? Efektem jest długa twarz. Przyczyną jest smutek, jasne. Zatem celem jest smutek, a nośnikiem jest smutna mina. To przykład mnóstwa takich metonimii i ich działania. Są wszędzie w naszym języku, a konkretnie w Księdze Przysłów. Właściwie, kiedy już się w to zagłębisz, jeśli chcesz to zgłębić, to powiem to z głowy, imię Boga, to imię. To imię. Mówi o imieniu. A imię Haszem odnosi się do Boga. A więc nawet to imię jest metonimią, która nie odnosi się do imienia, tak jak pisze się Jahwe, Elohim czy jakiekolwiek inne imię, Bóg, Bóg. Ale to nie jest odniesienie do imienia, jak mam to powiedzieć. To użycie terminu imię w odniesieniu do Boga. I to jest metonimia i tak dalej. A teraz, najczystszy przykład, zajmijmy się tym rodzajem metonimii i tym, o czym rozmawialiśmy o metaforze i metonimii, metaforze w różnych kategoriach, metonimii w kategoriach na wiele sposobów, bardzo, bardzo wieloaspektowej. Weźmy najdobitniejszy przykład metonimii strachu przed Bogiem w Biblii. W Księdze Rodzaju, rozdział 31, werset 42, mowa jest w zasadzie o strachu przed Izaakiem. Strach przed Izaakiem jest synonimem Boga. Strach przed Izaakiem jest synonimem Boga. Dobrze. To metonimia, strach przed Izaakiem przed Bogiem. Jeśli chodzi o Boga mojego ojca, Boga Abrahama i lęk przed Izaakiem. Więc weźmy to jeszcze raz, Bóg mojego ojca, Bóg Abrahama, lęk przed Izaakiem. Właściwie strach, zauważysz w wielu tłumaczeniach, że strach jest pisany wielką literą, ponieważ wszyscy wiedzą, że ten strach w rzeczywistości odnosi się do Boga. Dobrze. Więc to Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Ale tutaj jest napisane o Bogu Abrahama, o bojaźni Izaaka. A strach przed Izaakiem wyzwala wtedy myśl, że to Bóg. Dobrze. Gdyby to było po mojej stronie, z pewnością odesłałbyś mnie teraz z pustymi rękami, mówi Jakub do Labana. W Księdze Rodzaju 31. To jasny przykład, gdzie strach przed Bogiem lub strach przed Izaakiem rzeczywiście wyzwala, więc strach wyzwala Boga w tym kontekście w sensie metonimii, metonomii. Więc dobrze. Teraz chcę przedstawić ideę tego, co nazwiemy świętym strachem. I w dużej mierze będzie ona oparta na pomyśle Rudolfa Otto, który lata temu napisał książkę zatytułowaną Święty. A zatem będzie ona oparta na jego idei misterium. Tremendum. A czym jest to misterium? Tremendum? Nazwę to świętą bojaźnią. Święta bojaźń to tekst numinotyczny, a może lepiej, numinotyczny. Mojżesz szuka oblicza Boga. I to, co tu dostajesz, to jest ta idea terroru. To jest strach, który jest terrorem. Okej. To nie jest szacunek. To nie jest, wiesz, nie oswajamy tego w tym momencie. Strach to po prostu przerażenie, drżenie i trwoga. Tego typu rzeczy, strach, 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 strach. Ale to również wiąże się z niesamowitością, majestatycznością, zdumiewającą, niesamowitą reakcją na świętość, wielkość lub czystość Boga. Innymi słowy, kiedy widzisz coś tak wspaniałego i pokornego, odczuwasz również strach i inne rzeczy. Rozumiem, można to osiągnąć w górach i oceanach. Dlatego uważam, że naprawdę dobrze jest pojechać nad ocean i po prostu zobaczyć bezkresną przestrzeń. Albo góry, a widzisz te niesamowite góry w górach skalistych i to jest niesamowite. Rozumiem to z pustyniami i tym Mysterium Tremendum. Kiedy pojedziesz, pojechałem na kasetę z gościem o nazwisku Leslie Allen, który słuchał księgi Ezechiela w seminarium Fullera w Los Angeles w Kalifornii i musiałem jechać przez góry, oczywiście, do Denver, potem przez góry, a potem w dół do Nevady i stamtąd do Los Angeles. Musiałem przejechać przez pustynię zwaną Doliną Śmierci. Mam ogromny szacunek dla pustyni. Kiedy mieszkałem w Izraelu w latach 70., dwóch moich przyjaciół i ja przeszliśmy przez pustynię i omal nie umarłem z odwodnienia. To było straszne. Potem, kiedy docieram na pustynię i patrzę na tę Dolinę Śmierci, gdzie mój syn był żołnierzem piechoty morskiej i musiał trenować w takich samochodach, jak moja Viper. Jadę na pustynię, patrzę i jak okiem sięgnąć, to czysta pustynia. Wiesz, że gdyby coś stało się z twoim samochodem, nie możesz z niej wyjść. To po prostu za daleko i wiem, jak to jest, gdy prawie nie uda ci się tam dotrzeć, i to jest przerażające. Patrzysz na pustynię. Pustynia jest niezwykle piękna i ma w sobie coś przyciągającego, co sprawia, że chcesz ją eksplorować, ale jednocześnie odczuwasz ogromny szacunek, a wręcz strach i lęk przed uświadomieniem sobie, że to coś jest tak wielkie, że zaraz wpadnę do wiadra i zginę na pustyni, a nikt się nawet nie dowie. Tak czy inaczej, przekraczasz Dolinę Śmierci, robisz to wcześnie rano, gdy jest jeszcze zimno i możesz pokonać większość jej długości. Zajęło mi 2 godziny, żeby przejechać przez to szaleństwo. Tak czy inaczej, idea tej majestatycznej wielkości i niesamowitości łączy się z tym rodzajem ponurości i przerażenia, często z powodu Boga i Jego świętości, a to jest idea świętości Rudolfa Altmana, książka Rudolfa Otto i czystość Boga i wielkość Boga, kiedy ktoś uświadamia sobie wielkość Boga i ilu z nas teraz, z tymi kosmicznym teleskopami Hubble'a, wyrusza i bada wszechświat, i uświadamia sobie ogrom wszechświata, i uświadamia sobie, że jesteśmy na tej małej plamce zwanej Ziemią, a ja jestem. Teraz na tej małej plamce zwanej Massachusetts, i jestem w domu i tak dalej, i uświadamia sobie, że wszechświat nie dotyczy mnie, jest o wiele większy i uświadamia sobie, jak mały jesteś w porównaniu z tą ogromną przestrzenią. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Przemówił i to się stało, i to jest po prostu niesamowite, i zdajesz sobie sprawę, jak majestatyczny i niesamowity jest Bóg, i zdajesz sobie sprawę wow, i to jest ten czynnik wow, który to w pewien sposób ujmuje. I to jest Mysterium Pomysłu Tremendum. Przyjrzyjmy się teraz kilku wersetom na ten temat. Mojżesz w Księdze Wyjścia, rozdział 3, werset 6, powiedział, O Boże, jestem Bogiem Twojego Ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz ukrył twarz, bo się bał, i to jest nasze słowo oznaczające strach, okej, to jest jaer, to nasze słowo jaer, które jest hebrajskim słowem oznaczającym strach, więc ukrył twarz, bo bał się spojrzeć na Boga w płonącym krzewie, a Bóg przychodzi, by zawołać Mojżesza, a Mojżesz, co ukrył twarz, Bóg mówi, Mojżeszu, zdejmij sandały, stoisz na świętej ziemi. Zauważ związek między strachem a świętością, otrzymujesz ten sam rodzaj rzeczy. Izajasz 6 z Izajaszem, święty, święty, jestem zgubiony, to poczucie zgubienia, pokory, stawania się z obecności Boga. Myślę, że to samo można zrozumieć w Księdze Rodzaju 2 i 3, gdzie Bóg przychodzi do Adama i Ewy po tym, jak zgrzeszyli, i co oni robią. Chowają się przed obecnością Boga, stąd ta idea strachu, ukrywania się i tego typu rzeczy. Dzieje Apostolskie, rozdział 37, werset 32, Dzieje Apostolskie 7, 32, ja jestem Bogiem waszych ojców, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz drżał, no dobrze, Mojżesz drżał i nie śmiał spojrzeć. I tu łączy się ta idea strachu i drżenia. Dobrze, myślę, że to książka Sørena Kierkegaarda, a właściwie Bojaźń i drżenie, i nawiasem mówiąc, zdecydowanie warta przeczytania. Księga Wyjścia, rozdział 20, Wersety od 2018 do 1921. I teraz, gdy cały lud ujrzał grzmoty i błyskawice, i dźwięk trąby, i góry dymiące, ludzie się przestraszyli. Ponownie, to jest nasze słowo Jaer, nasze słowo strachu. Oni się bali, bali się i drżeli. Więc to nie jest po prostu szacunek i takie tam. Nie, to strach i drżenie, i drżeli, i stali z daleka. Zauważ, że chcą zachować dystans między tym, co wywołuje strach, a sobą. Dobrze, więc kiedy moja córka przechodzi obok tego czarnego psa, chce zachować dystans, ogrodzenie, żeby mieć pewność, że pies jej nie dopadnie i tak dalej, chociaż to jest używane w pozytywny sposób z Bogiem. I rzekł do Mojżesza, ty, Mojżeszu, mów do nas, a będziemy słuchać, ale nie pozwól, aby Bóg do nas przemówił, bo inaczej pomrzemy. Mojżesz rzekł do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was wystawić na próbę, aby bojaźń przed Nim była przed wami i abyście nie grzeszyli. Jaki jest skutek tego strachu? Skutkiem tego jest to, że nie posyłacie. W wersecie 21, w Księdze Wyjścia, rozdział 20, wersety 18-21, lud stał z daleka, podczas gdy Mojżesz zbliżał się w gęstej ciemności, gdzie przebywał Bóg. Dobrze, teraz o bojaźni Bożej, która ma charakter przyczynowo-skutkowy i pojawia się w tym Mysterium. Idea tremendum została w pewnym sensie użyta w Księdze Wyjścia, rozdział 14, wersety 10, 30 i 31, przepraszam, Wyjścia 14, 10 i 31. To tutaj przeprawiają się przez Morze Czerwone lub Morze Sitowia. I tak zaczyna się bojaźń Boża i kończy się bojaźnią Bożą. Więc to ma w sobie coś takiego, że księga kończy się wybitnością na początku i wybitnością na końcu, bojaźnią Bożą, tym Mysterium. Świetny pomysł. Dobrze, Księga Wyjścia, rozdział 14, werset 10, gdy Faraon się zbliżył, Izraelici podnieśli oczy i oto Egipcjanie maszerowali za nimi. Zlękli się, i to bardzo. Wtedy Izraelici zawołali do Pana. Izraelici zobaczyli wielką moc, jakiej Pan użył przeciwko Egipcjanom. Zatem lud bał się Pana i wierzył w Niego. Zauważcie tu również związek, bali się Pana i wierzyli w Niego. Dobrze, więc związek między strachem i wiarą w tym przypadku ma związek z Jego sługą Mojżeszem. To klasyka, zaczyna się i kończy na tej idei strachu. I ten strach, kiedy widzą te potężne dzieła Boga i morze otwierające się przed nimi, a oni przepływają przez nie, a potem zalewają egipskiego faraona, gdy ten nadchodzi. I nagle, co to jest? Boją się Boga i wtedy w Niego wierzą. Widzą Jego potężne czyny w historii. A te potężne czyny budzą strach, a strach odwołuje się do ich wiary w Niego lub przechodzi do relacji przyczyna-skutek, strach-skutek, wiara. Dobrze, klasycznym przykładem w tym fragmencie jest związek przyczynowo-skutkowy z lękiem przed Bogiem. To jest Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 5, wersety 24-29. Dlaczego więc mielibyśmy umrzeć? Bo ten wielki ogień nas pochłonie. Mówiąc o Bogu i Jego teofanii, teofania to objawienie się Boga. Teo równa się Bóg, fani równa się pojawienie się Boga, teofania, teofania. Jeśli jeszcze usłyszymy głos Boga, naszego Boga, umrzemy. Bo któż w ciele słyszał głos Boga żywego, przemawiającego z ognia, tak jak my, i nadal żyje? Zbliżcie się i słuchajcie wszystkiego, co Pan, nasz Bóg, powie, i mówcie do nas wszystko, co Pan, nasz Bóg, powie do was, a my to usłyszymy i spełnimy. Zwróć uwagę na związek z posłuszeństwem. I Pan usłyszał twoje słowa, kiedy do mnie mówiłeś. I Pan powiedział mi, teraz Bóg rozmawia z Mojżeszem. To jest całkiem fajne. Słyszałem słowa tych ludzi, które do ciebie mówili. Nie, oni mają rację we wszystkim, co mówią. W Pięcioksięgu nie słychać często Boga mówiącego, hej, to, co powiedzieli, było słuszne. Zazwyczaj buntują się przeciwko Bogu, albo, wiesz, przeciwko Mojżeszowi, czy komuś innemu. Tutaj Bóg mówi, po usłyszeniu ich strachu przed Nim, inter mysterium. Coś w tym stylu, po tym jak zobaczą dzieła Boże, mają rację we wszystkim, co powiedzieli. O, gdyby mieli takie serce, by zawsze się mnie bać i przestrzegać wszystkich moich przykazań. Oby im i ich potomkom po wsze czasy dobrze się powodziło. I znowu, pojęcie strachu wyzwala tu posłuszeństwo i to misterium. Pomysł w stylu tremendum. To jest Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 5, wersety od 1924 do 1929. Dobrze. Kilka innych fragmentów, żeby rozwinąć tę myśl, to Psalm 89 i 60. Zobaczmy. Psalm 89 i 60 nawiązuje do tego, a ja przejdę teraz do Księgi Izajasza, rozdział 41, werset 23. Powiedz nam, Izajasz 41, żebyś zrozumiał kontekst Księgi Izajasza. Powiedz nam, co ma się wydarzyć później, abyśmy wiedzieli, że jesteś Bogiem, czynisz dobro lub zło, abyśmy się zatrwożyli i przerazili. Przerażony i przerażony, taka reakcja pełna strachu. Dobrze. Powiedz nam, co przyniesie przyszłość, abyśmy wiedzieli, że należysz do Boga, że należysz do Boga. Zrób coś dobrego lub złego, abyśmy byli przerażeni i pełni lęku, mówi NIV. Zauważ, że ESV mówi, przerażeni i przerażeni. NIV mówi, przerażeni i pełni lęku. I właśnie o to chodzi w tym słowie, strach. Księga Izajasza 8, wersety 12-13, mówi, kim jesteś, żeby mówić, że to spisek w odniesieniu do wszystkiego, co ci ludzie nazywają spiskiem. I nie masz się bać tego, czego oni się boją. Innymi słowy, rozróżnia różne rodzaje strachu, mówiąc, nie bójcie się tego, czego oni się boją, od tych innych bogów, ponieważ ci inni bogowie wcale nie są bogami. Mówi, lecz bójcie się mnie, ale to, czego oni się boją lub czego się boją, to Pan zastępów, którego powinniście uważać za świętego. Zauważcie związek między świętością a bojaźnią. On będzie waszym lękiem. On będzie twoim strachem. On będzie twoim lękiem. Dobrze. Nie chodzi tu tylko o cześć. Chodzi o strach i lęk. On będzie waszym strachem. Wtedy stanie się świątynią. Dobrze. Ale oba domy Izraela będą kamieniem, o który można uderzyć, i skałą, o którą można się potknąć, sidłem i pułapką dla mieszkańców Jerozolimy. I oto mamy ich. Izajasz wyraźnie wyraża ten wyraźny strach lub lęk, gdy Bóg go ostrzega, nie bój się tego, czego oni się boją i czego się boją. Dobrze. Mówiąc w skrócie o zbliżającym się ataku Iranu lub Syrii na Samarię i Judę, to Pan Wszechmogący jest tym, którego macie uważać za świętego. To jego macie się bać. To jego powinieneś się bać. Dobrze. Skacząc pod prorokami, ta sama idea tego misterium, idea tremendum pojawia się w Księdze Izajasza i Jeremiasza, rozdział 10, werset 7. Któż by się ciebie nie bał? O królu narodów! A teraz zauważ, z jaką śmiałością się do mnie odzywa. Zadaję pytanie retoryczne. Pytanie retoryczne nie potrzebuje odpowiedzi. Pytanie retoryczne to figura retoryczna. No dobrze. Zadajesz pytanie. Kiedyś, kiedy uczyłem, zadawałem pytanie retoryczne, a niektórzy ludzie nie rozumieli tej retoryki. Podnosili więc rękę i próbowali odpowiedzieć. To pytanie retoryczne. Pytanie retoryczne to stwierdzenie w formie pytania. A jeśli przegapiłeś, to jest stwierdzenie. Spróbujesz odpowiedzieć na pytanie. Nie ma odpowiedzi. To jest stwierdzenie w formie pytania. I próbuję na coś zwrócić uwagę, albo na różne rzeczy. Czasami pytania retoryczne służą do nagany. Czasami mają na celu coś podkreślić. Pytania retoryczne mają różne znaczenia. Nie czas i miejsce na to. Ale zwróć uwagę na to. Któż by się ciebie nie bał, królu narodów? Zauważ, że łączy strach z królem. Mówi, że Bóg jest królem wszystkich narodów, a kto powinien się go bać? Będziemy wielokrotnie zwracać uwagę na ten związek między strachem a królem. I zarówno boski, jak i ludzki król, skoro już o tym mowa. I zuchwałość tego, kto by się nie bał króla królów. No dobrze. Zaiste, należy ci się to spośród wszystkich mędrców narodów, we wszystkich ich królestwach. Nie ma nikogo takiego jak ty. Nie ma nikogo takiego jak ty. Bóg jest tak wyjątkowy. Nazywają to nieporównywalnością. On jest nieporównywalny. Nie ma z nim nic, co by go porównywało. Nic, co widziałeś, nie może się z nim równać. Jest zupełnie wyjątkowy albo, jak niektórzy mawiali, zupełnie inny. Jest sui generis jedyny w swoim rodzaju. Nie ma innej istoty. Jest cały wszechświat, który jest stworzeniem. I jest jeszcze zupełnie inna kategoria stwórcy. A stwórca jest oddzielony od stworzenia. I tak oto możesz nauczyć się tego rozróżnienia. I mówi, wiesz, kto by się ciebie nie bał? Wielki stwórca wszechświata. Dokonał wszystkich tych wspaniałych rzeczy i odkupił swój lud, szczególnie w stworzeniu i Eksodusie. To dwie ogromne rzeczy w Starym Testamencie, opis stworzenia, gdzie stworzył światy i tak dalej, oraz odkupienie, odkupienie z Egiptu, wyjście z Egiptu, Eksodus. I tak właśnie, to jest podstawa tego misterium. Tremendum. Następnie, wraz z tym strachem i lękiem, majestatem i wspaniałością Boga. Psalm 47, wersety 2 i 3, odnoszący się do Pana Najwyższego, zauważ, że Pan Najwyższy jest godny bojaźni, wielki król nad całą ziemią. Dlatego Bóg jest używany jako jego król. A ten król jest z powodu tego strachu. Człowiek boi się króla. Dobrze. Podporządkował nam swój lud i narody pod nasze stopy. A jego wielkie dzieła zbawienia są powodem, dla którego należy się go bać. Teraz pozwólcie, że wprowadzę strach do Nowego Testamentu. Powiedział, no cóż, jest tam tyle rzeczy, jego starotestamentowe teksty. A co z Nowym Testamentem? Spójrzcie na to. Góra Przemienienia, Piotr, Jakub i Jan idą z Jezusem i idą na Górę Przemienienia, gdzie Jezus zostanie przemieniony. I spotkają Mojżesza, Eliasza i Jezusa, którzy będą rozmawiać. Uczniowie, Piotr, Jakub i Jan, byli tam na górze. On jeszcze mówił, gdy nagle osłonił ich jasny obłok. A głos z obłoku powiedział, to mój ukochany syn. Bóg się tu przebija. I to trochę jak powiedzenie, amen. A Bóg przebija się przez chmury i mówi, wow, to mój syn. Dobrze. To mój ukochany syn, w którym jestem bardzo zadowolony. Słuchajcie go. Słuchajcie go. Gdy uczniowie to usłyszeli, upadli na twarz i bardzo się zlękli. Ponownie, strach jest odpowiedzą na teofaniczny głos z nieba zstępujący na Jezusa. Lecz Jezus podszedł i dotknął ich, mówiąc, wstańcie i nie lękajcie się. A podnieśli oczy i nikogo tam nie widzieli, tylko samego Jezusa. Jest piękny fragment w Nowym Testamencie, gdzie uczniowie doświadczają teofanii, której głos brzmi, to mój umiłowany syn, w którym jestem uradowany. A ich reakcją jest przerażenie. I tak też się dzieje w Nowym Testamencie, nie tylko w Starym. Tak czy inaczej, obawiam się, że czasami słyszymy głos Boga. Większość z nas by wstała. No cóż, wiesz, kim jestem? Wiesz, i to wcale nie jest, to jest święty strach. Ciąg dalszy. Jak niesamowity jest Bóg w tym pomyśle? Jak niesamowity. Powiedzcie Bogu, jakie to niesamowite. A tak naprawdę to słowo jest straszne. To słowo oznaczające strach. Jakież to przerażające. Przerażające może być dobrym tłumaczeniem. A twoje czyny, twoje czyny. A zatem dzieła Boga, wybawienie Izraela z Egiptu i tak dalej, są tak potężne w twojej mocy, że twoi wrogowie przychodzą do ciebie z udręką. I tak rodzi się w tobie ta myśl o udręce i ta reakcja strachu. Skulisz się. A cała ziemia cię wielbi. Zauważ związek między bojaźnią Bożą a oddawaniem czci Bogu. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Dobrze. I nie tylko uwielbienie, ale i chwała. Zatem bojaźń Boża prowadzi do uwielbienia Boga. Cała ziemia. To Psalm 66, wersety 3 lipca, Psalm 63, 66, przepraszam, wersety 3 lipca, cała ziemia wielbi Cię i śpiewa Ci chwałę, i śpiewa Twojemu imieniu. Sile. Przyjdź i zobacz, co Pan, co Bóg uczynił. On jest niesamowity w swoich czynach wobec synów ludzkich. Zamienił morze w suchy ląd. Eksodus. Przeszli przez rzekę pieszo, przekraczając Jordan. Tam oni, tam radowaliśmy się w tym, który rządzi swoją potęgą na wieki, którego oczy czuwają nad narodem. Niech buntownicy się nie wywyższają. Zwróć uwagę na ten związek między strachem, uniżaniem się i wywyższaniem siebie. Tak więc bojaźń Boża wydaje się być powiązana z pokorą. I będziemy to widzieć wielokrotnie, szczególnie w Księdze Przysłów, ale także tutaj i gdzie indziej. Dobrze. Teraz jeszcze kilka wersetów na temat tego Mysterium. Świetny pomysł. Przysłów rozdział 24, wersety 21 i 22. Spójrz na to. Gdzie zarówno król, jak i Jahwe są warci strachu. Mój synu, księga Przysłów 24, 21. Synu mój, bój się Pana. Oto strach przed Panem. Bój się Pana i króla, króla ludzi. Nie łączcie się z tymi, którzy postępują inaczej. Werset 22, 24, 22. Bo nieszczęście przyjdzie od nich nagle. Innymi słowy, Bóg może sprowadzić katastrofę. Tak samo król, nawiasem mówiąc, może sprowadzić katastrofę na twoje życie i dlatego się go boisz. A kto wie, jaka katastrofa wyniknie z obu tych rzeczy. Innymi słowy, musisz mieć, wiesz, masz do czynienia z Bogiem, masz do czynienia z królem. Nie przychodzisz do króla w koszulce i nie mówisz, hej, stary, jak się masz? Co się dzisiaj dzieje? I wiesz, po prostu nie zwracasz się w ten sposób do króla. Masz szacunek i cześć. Te pomysły są dobre. Ale też strach i świadomość, że król może zdziałać cuda, a ty, wiesz, w pewnym sensie jesteś bezradny w jego obecności. Psalm 76, 12. Kto odcina ducha książąt? Kogo mają się bać królowie ziemi? Zatem powinniśmy bać się Boga i króla, ale królowie ziemi powinni bać się tego, który wywyższa i poniża królów. Kogo mają się bać królowie ziemi? Psalm 2, werset 11. Służcie Panu z bojaźnią. Zauważcie związek między służeniem Bogu a bojaźnią. Będziemy to widzieć raz po raz i radować się z drżeniem. Nie chodzi tu o szacunek i strach. To strach i drżenie. To jest tajemnica tremendum, ten przerażający, przytłaczający strach, trwoga. I tak jest wyraźnie powiedziane tutaj, w rozdziale 2, wersecie 11 psalmów, służcie Panu z bojaźnią, paralela, wiecie, te dwie linie są równoległe. Radujcie się z drżeniem. Co równa się strachowi, strachowi przed Bogiem, drżeniu przed Nim? Pocałuj je. To całkiem fajne. To są wersety 11 i 12. Tak kończy się psalm 2, ucałuj syna, aby się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze. Bo jego gniew szybko się rozpala. Dobrze. Czy zauważasz ten rodzaj strachu przed gniewem Bożym, który wyzwala myśl, że błogosławieni są wszyscy, którzy w nim szukają schronienia? Zwróćcie teraz uwagę, jak psalm 2 kończy się słowami, błogosławieni, którzy w nim szukają schronienia. Jak zaczyna się psalm 1? Błogosławiony człowiek, który nie idzie za wolą Bożą. Stoi na drodze grzeszników, zasiada w gronie szyderców. Błogosławiony człowiek. Błogosławiony ten. Błogosławiona osoba. Dobrze. Jak kończy się rozdział 2? I błogosławieni, którzy w nim szukają schronienia. I tak powstaje to inkluzja między psalmem 1 a psalmem 2, łącząc je w pewien sposób, tworząc klamrę, która zaczyna się od osoby błogosławionej i kończy na osobie błogosławionej, spajając te dwa psalmy. To całkiem fajna sprawa. Widzisz psalmy 42 i 43, myślę, że to dwa ciekawe psalmy, połączenie dwóch psalmów. Ale tak czy inaczej, no dobrze. Wspomnieliśmy o strachu przed Bogiem. Przejdźmy do następnej sekcji. Strach przed Bogiem to strach przed karą. I tu pojawia się ta idea kary. Strach przed Bogiem to strach przed karą. No dobrze. Pozwólcie, że podam kilka przykładów. Zanim to zrobię, pozwólcie, że zajmę się jeden listem Jana. Tak, zajmę się jeden listem Jana. 1 Jana 4:18, strach przed Bogiem. Pozwólcie, że przeczytam 1 Jana 4:18, wiele osób używa tego pojęcia, żeby nieco osłabić ideę strachu, drżenia, straszliwego strachu przed Bogiem. Tak naprawdę boją się terroru. I dlatego cytują 1 Jana 4:18, który mówi, że w miłości nie ma lęku. Nie ma lęku w miłości. I tak, mówią, widzisz. I tak kochamy Boga. I tak już nie kochamy, nie ma już strachu. No cóż, pozwólcie, że przeczytam 1 Jana 4:18. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk wiąże się z karą. Zatem ten związek między lękiem a karą i tym, kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Więc jest pewien rodzaj strachu, kiedy mowa o strachu. Mówi o karze i mówi, jak w pewnych kontekstach, jak mówiłem z wiosłem w kształcie żaby, że bałem się mojego ojca. Okej. To był dobry strach. Musiałem się tego nauczyć i nabrałem do niego szacunku. I, no cóż, no dobrze. Zatem ten strach lub lęk przed karą jest częścią strachu. A 1 Jana 4:18 mówi, że strach przed karą pojawia się, gdy miłość Boża ją przewyższa, ponieważ Chrystus przyjął naszą karę. I to jest super. Ale próbuję ci zasugerować, że istnieje wiele innych rodzajów strachu, których nie odrzucasz, strach przed Bogiem, bo wiesz, strach przed karą, kiedy mówisz o strachu przed Bogiem, jest początkiem mądrości. W przeciwnym razie powiesz, no cóż, nie będę się bał Boga, bo po prostu odrzucisz swoją własną mądrość. Dobrze. Innymi słowy, chcę powiedzieć, że istnieją różne znaczenia. Kontekst determinuje znaczenie. Musimy więc przeczytać każdy z tych kontekstów, ponieważ strach jest polisemiczny. Dobrze. Strach ma wiele znaczeń. A jeśli weźmiemy pod uwagę ten jeden, wiesz, doskonały strach, miłość, odrzucenie strachu, a potem połączymy to ze wszystkimi innymi lękami, to po prostu stracimy człowieka, bo bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Dobrze. Istnieją więc różne aspekty strachu. Mówi tu o strachu przed karą, o którym mowa w jednym liście Jana godzina 4:18. Uważaj więc, żeby nie narzucać im jednego znaczenia. W efekcie zniszczysz znaczenie ponad 3/4 z nich. Ale czy strach przed karą jest obecny w Biblii? Odpowiedź brzmi, tak. Strach przed karą. Pierwsza Księga Samuela, rozdział 12, wersety od 1 do 20. Pierwsza Księga Samuela, rozdział 12, wersety od 1 do 20. Jeśli boisz się Pana i Mu służysz, zauważ związek, bój się Pana i służ Mu. Wiesz, zasadniczo przyczyna i skutek. Dobrze. Przyczyną jest strach. Skutek to służenie Mu i posłuszeństwo Jego głosowi. Zauważ, że posłuszeństwo jest powiązane z tą ideą służenia i posłuszeństwa. A zatem chodzi o więź, strach, służbę i posłuszeństwo, posłuszeństwo Jemu. A jeśli nie zbuntujesz się przeciwko przykazaniu Pana, i jeśli ty i Król, który nad tobą panuje, będziecie podążać za Panem, twoim Bogiem, wtedy wszystko będzie dobrze. Ale jeśli nie będziesz posłuszny Panu i zbuntujesz się przeciwko Jego przykazaniu, wtedy ręka Pana będzie przeciwko tobie, tak jak była przeciwko twojemu ojcu. Więc Samuel zawołał do Pana. I tego dnia Pan zesłał grzmoty i deszcz. Więc, Boże, oni wybierają króla. To jest w pierwszej księdze Samuela 12, a Saul ma zostać pierwszym królem Izraela. I tak Samuel, prorok, namaści Saula i tak dalej. I po prostu mówi im, hej, tak właśnie będzie wyglądał nowy król. Czy chcesz takiego króla? Oto, co się stanie. W rezultacie modli się do Boga, a grzmoty i deszcz następują. Teofania, teofońska odpowiedź Boga, jest fizycznie obecna w grzmotach i deszczu. W rezultacie cały lud wielce bał się Pana i Samuela. Prosili Samuela, módl się do Pana, Boga naszego, za twoje sługi, abyśmy nie zginęli. Po raz kolejny ta obecność Boga się objawiła. A odpowiedź brzmi, umrzemy. Znowu przerażająca odpowiedź, bo dołożyliśmy do wszystkich naszych grzechów i zła prośbę o króla. No dobrze, pojawia się Samuel. Nie bój się, odpowiedział Samuel, nawet jeśli dopuściłeś się całego tego zła, nie odstępuj od Pana i służ Mu całym sercem. Dobrze, niech mnie nie ominie, abym zgrzeszył przeciwko Panu, przestając się za Tobą modlić. Będę Cię nadal uczył drogi dobrej i właściwej. Przede wszystkim, werset 24, rozdział 12, werset 24, przede wszystkim bójcie się Pana i służcie Mu wiernie. Ponownie, bójcie się Pana, przyczyna skutek, i służcie Mu wiernie z całego serca. I rozważcie, jak wielkie rzeczy dla was uczynił. Ale jeśli będziesz uparcie czynił zło, zarówno ty, jak i twój król zostaniecie zmieceni, Saulu. Kilka kolejnych wersetów pokazuje tę ideę strachu wywołanego karą. Dobrze, w jednej Księdze Królewskiej, rozdział 1, werset 50, masz Izajasza, Adoniasza bojącego się Salomona. Dobrze, a pamiętasz, że Adoniasz próbował obwołać się królem i w zasadzie ukraść władzę królewską Salomonowi? Natan i Batrzeba przyszli do Dawida i zapytali: Dawidzie, dlaczego Adoniasz obwołuje się królem? Dawid zmienił temat na Salomona i kazał mu wjechać na ośle do Jerozolimy. I tak wjeżdżał do Doliny Cedronu. Adoniasz wiedział, że jego gęś jest ugotowana. Tak czy inaczej, Adoniasz bał się Salomona, tego samego słowa. Wstał więc i poszedł zgodnie z ołtarzem. Znów bał się kary. Król Salomon został mianowany królem i zostanie ukarany przez brata za próbę uzurpacji lub zamachu stanu, by przejąć władzę królewską nad Izraelem. Księga Nehemiasza 2:2. Król powiedział do mnie: czemu twoja twarz jest smutna, skoro nie jesteś chory? To nic innego jak smutek serca. Wtedy ja, Nehemiasz, bardzo się przestraszyłem. Mówi: o rany, król mnie widzi. On jest pod czaszem królewskim. Nie chcę spróbować wina, żeby upewnić się, że król się nie otruje i tak dalej. I wtedy facet widzi Nehemiasza ze smutną miną. Nie chcesz, żeby król to zobaczył, bo pomyśli, że ktoś knuje spisek, żeby mnie otruć. A Nehemiasz jest z tego powodu smutny, bo jest moim kumplem. No dobrze, więc Nehemiasz bardzo się bał, bo król widział, że jest smutny. I tak Nehemiasz będzie musiał wyjaśnić, dlaczego jest smutny i sprowadzić ludzi z powrotem, sprowadzić część z nich z Babilonu z powrotem do Izraela i tak dalej. Znów strach przed karą. Dobrze, rozdział psalmów, pozwólcie, że to przeczytam. A więc tutaj, w 1 Samuela 12, wracając do tego, mamy dwa rodzaje strachu zestawione ze sobą. Ludzie nie bali się Boga w sensie służenia i posłuszeństwa, lecz ostatecznie zaczęli bać się Boga w kontekście kary Bożej. Zatem w jednej księdze Samuela 12 rozwinęły się dwa rodzaje strachu. Strach przed Bogiem, który zasadniczo miał ich prowadzić do służenia Bogu i posłuszeństwa. To właśnie bojaźń Boża skłoniła ich do służby i posłuszeństwa. Ale jest też pewna gra słów. Drugim znaczeniem tego terminu jest strach w odniesieniu do osądu, kary i strachu. Należy zatem uważnie analizować kontekst, ponieważ dwa różne rodzaje znaczeń, oznaczające posłuszeństwo i służbę Bogu, są zestawione z lękiem przed karą Bożą w tym samym fragmencie, na początku i na końcu. Zatem ludzie nie bali się Boga w sensie służenia i posłuszeństwa, ale ostatecznie zaczęli bać się Boga w kontekście kary i lęku przed karą z powodu swoich grzechów. Ten lęk przed karą jest łagodzony przez skruchę i lojalne służenie boskiemu królowi. Dobrze. Inny lęk przed karą jest pomijany w Psalmie 130, wersecie 4. I tam jest napisane: jeśli ty, Panie, będziesz pamiętał nasze winy, to któż, Panie, ostoi się? Ale w tobie jest przebaczenie, aby cię bać. I to jest tu bardzo interesujące. Zwróć uwagę na związek między przebaczeniem a strachem, przebaczeniem a strachem. Bóg przebacza człowiekowi. Należy się go bać, bo on jest tym, który potrafi przebaczać. I dlatego jesteśmy w bezradnej sytuacji. Jesteśmy bezradni i w upokorzonej sytuacji. Dlatego musimy czekać, aż Bóg nam przebaczy. A zatem to On sprawuje kontrolę nad przebaczeniem. I dlatego boimy się Go w tym sensie, ponieważ On również nie jest w stanie przebaczyć ani ukarać. Dobrze. Widzimy to w niektórych przypowieściach w Nowym Testamencie. Teraz chcę przejść do innych rodzajów strachu, nie tylko do mysterium typu tremendum lub strachu przed karą, ale raczej do kultowych praktyk tego strachu. I to jest bardziej kultowy, prawny i moralny rodzaj strachu. Strach przed Bogiem w praktykach kultowych, to znaczy, kiedy mówię o strachu w tym sensie, strach przed Bogiem oznacza służenie, posłuszeństwo i oddawanie czci. Zatem w kontekście kultu mamy sanktuarium, ofiary, mamy pojęcie czci, a także pojęcie służenia i posłuszeństwa. Bojaźń Boża to posłuszeństwo. Bojaźń Boża wyzwala posłuszeństwo. Dobrze. Zatem bojaźń Boża jest narzędziem służącym do osiągnięcia jego posłuszeństwa. Dwóch Królów, rozdział 17, wersety 25 i 41. Werset 25 rozpoczyna się od słów: na początku swojego pobytu tam nie bali się Pana, nie bali się Pana. Dlatego Pan zesłał na nich lwy i zabił niektórych z nich. Doniesiono więc królowi asyryjskiemu: narody, które uprowadziłeś i osiedliłeś w miastach Samarii, nie znają prawa Boga tej ziemi. Dlatego wysłał między nich lwy i oto zabijają niektórych z nich, ponieważ nie znali prawa Boga tej ziemi. Wtedy król asyryjski rozkazał wysłać jednego z kapłanów prawa Boga tej ziemi. Wtedy jeden z kapłanów, których uprowadzili do Samarii, przybył i zamieszkał w Betel i nauczał ich, jak mają bać się Pana, jak mają bać się Pana. Dobrze. Więc król Asyrii nadchodzi, uderza i zdobywa Samarię, 721-722 przed naszą erą król Asyrii, okrutny, zabiera ich. Biedni ludzie pozostali w kraju. Lwy rozmnożyły się i zaczęły zabijać część ludzi, gdy król Asyrii uprowadził Żydów, ale potem sprowadził inne narody i repatriował je do Samarii. Tak więc, w tym czasie do Izraela przybyła mieszanka cudzoziemców, sprowadzona przez króla Asyrii i naturalnych Żydów, którzy wówczas byli biedni, i zawarli małżeństwa mieszane, stając się Samarytanami. No dobrze. Więc lwy zaczynają jeść, a ludzie mówią, hej, bogowie tej krainy, te lwy nas zjadają. Musimy to obserwować. Musimy czcić Boga tej ziemi. A jak to zrobić w zasadzie? Więc król Asyrii mówi, dobrze, sprowadźcie mi żydowskiego kapłana, kohena, czy jak to tam się nazywa, i sprowadźcie go, a on nauczy ludzi, jak w zasadzie składać ofiary, oddawać cześć Bogu Izraela. I wtedy lwy przestaną to robić. Ale zauważ, jak to nazywają. Nauczą ich, jak mają bać się Pana, tak jak ich uczyli. Zauważ, że możesz uczyć bojaźni pańskiej. Nauczanie o bojaźni Bożej to obecnie nauczanie o postanowieniach i przykazaniach, które Bóg nakazał im przestrzegać. I to właśnie nazywa się bojaźnią Bożą. Zatem bojaźń Boża jest narzędziem do uruchamiania przykazań, które Bóg nakazał. Musimy czcić Boga tej ziemi. A jak to zrobić w zasadzie? Więc król Asyrii mówi, dobrze, sprowadźcie mi żydowskiego kapłana, kohena, czy jak to tam się nazywa, i sprowadźcie go, a on nauczy ludzi, jak w zasadzie składać ofiary, oddawać cześć Bogu Izraela. I wtedy lwy przestaną to robić. A te przykazania trzeba nauczać. Trzeba nauczać ustaw i dekretów. Dobrze. Zatem bojaźń Boża w istocie odnosi się do tych przykazań. Jednak każdy naród nadal tworzył sobie własnych bogów i umieszczał ich w świątyniach na wyżynach, które wznieśli Samarytanie. Każdy naród w miastach, w których mieszkał. Babilończycy obchodzili Sukkot, a także bali się Pana i ustanawiali wśród siebie kapłanów wyżyn wszelkiego rodzaju, składając im ofiary w świątyniach i na wyżynach. Czcili więc Pana, ale służyli również swoim bogom. Zauważacie więc paralele między służeniem swoim bogom a bojaźnią Bożą. Bojaźń Boża polegała na służeniu Jahwe, Bogu Izraela, a oni służyli innym bogom. Używano jednak pewnego rodzaju bojaźni Bożej, bojaźni wobec Pana, ale jednocześnie służono swoim bogom. W sposób typowy dla narodów, które żyły w Izraelu, wydają się być porwani. Do dziś postępują według poprzedniej zasady. Nie boją się Pana i nie przestrzegają ustaw, przepisów, prawa ani przykazań, które Pan nakazał Izraelitom ani Jakubowi, którego nazwał Izraelem. Zatem bojaźń Boża oznaczała wówczas przestrzeganie tych ustaw, przykazań i praw. I to był strach przed Bogiem. Więc istnieje naprawdę silny związek między tymi dwoma. Okej. Tak więc, to kultowe poczucie bojaźni Bożej w jednej księdze Samuela czy dwóch księdze królewskiej 17 podobnie, kultowy strach przed przestrzeganiem Boga, a właściwie przekleństwo kultu. I mówię, że w księdze Koheleta 5:7 Bóg mówi, hej, nie rób tego, kaznodzieja, jakkolwiek chcesz to nazwać. Zasadniczo, nie składaj wszystkich tych ślubów przed Bogiem, ponieważ jesteś człowiekiem, nie składaj wszystkich tych ślubów przed Bogiem. On nie chce, żebyś był głupcem. Albo kiedy sny się mnożą, księga Koheleta 5:7, a słowa mnożą się. Innymi słowy, kiedy stoisz przed Bogiem i mówisz za dużo, o co często się tu martwię, to jest próżność. Ale to Boga musicie się bać. Ale to Boga musicie się bać. Tak więc, księga Malachiasza 2, werset 5, dobrze, księga Malachiasza 2, werset 5, pozwólcie, że przeczytam to jako fragment księgi Malachiasza 2, 4 i 5, abyście wiedzieli, że to ja wam poleciłem, aby moje przymierze z Lewim się utrzymało, mówi Pan zastępów. Moje przymierze z nim było przymierzem życia i pokoju. Dałem mu je. To było przymierze strachu, a on się mnie bał. Stał w bojaźni przed moim imieniem. Dobrze, prawdziwe pouczenie było w jego ustach. Zauważ związek między bojaźnią Bożą a pouczeniem, które dał Bóg, na jego ustach nie było żadnego zła. Chodził ze mną w pokoju i jasności, i wielu odwrócił od nieprawości, odwracając się od grzechu. Zwróć uwagę na bojaźń Bożą odwracającą się od grzechu, bo usta kapłana powinny strzec wiedzy, a lud powinien szukać pouczeń z jego ustęp. A to poprzez odniesienie do przenikania się nauczania o postanowieniach przymierza z bojaźnią Bożą. Zatem ta bojaźń Boża w pewnym sensie przenika proroków, jak widzieliśmy, przenika ich na wiele różnych sposobów. No cóż, strach przed Bogiem w kontekście posłuszeństwa, dobrze? Strach przed Bogiem to szacunek i cześć. To jest to, co wszyscy lubią, dobrze? Ten rodzaj strachu jest opisany w Księdze Kapłańskiej, rozdział 19, wersety 29 i 30, Księga Kapłańska, godzina 19, 21 i 30. Dobrze, nie profanuj swojej córki, czyniąc ją nierządnicą, aby kraj nie popadł w nierząd i nie napełnił się zepsuciem. 19:30. Przestrzegajcie moich szabatów i czcijcie moją świątynię. To jest strach. Słowo szacunek, w tym przypadku to tak naprawdę nasze słowo, jaer, które jest rdzeniem słowa strach, jaer Adonai, jared Adonai. Szacunek dlatego, szanuj moje sanktuarium. A teraz, czy boisz się sanktuarium, czy je czcisz? Nie boisz się sanktuarium. Sanktuarium nie jest jak, wiesz, pies, który cię goni, czy coś w tym stylu. To nawiązanie. Okazujesz szacunek. Okazujesz szacunek. Szacunek, szacunek. Okej, jak w piosence, i okazujesz szacunek. A świątynia miała być szanowana i używano słowa strach. Ponownie, celem jest szacunek. Werset, rozdział 26, werset 2, Księga Kapłańska 26, 2, nie będziecie sobie czynić bożków ani wznosić posągu ani steli. Nie będziesz umieszczał w swojej ziemi kamienia rzeźbionego, aby mu się kłaniać, bo ja jestem Pan, Bóg Twój. Będziesz przestrzegał mojego szabatu i będziesz się bał mojej świątyni. Ja jestem Pan. Jeśli będziecie postępować według moich nakazów i przestrzegać moich przykazań i je wypełniać, to bójcie się świątyni, to szacunek, cześć i inne rodzaje szacunku i bojaźń. Znowu, w rozdziale 19 Księgi Kapłańskiej, każdy z was będzie czcił swoją matkę i swojego ojca albo będzie się bał swojej matki i ojca. I będziecie przestrzegać mojego szabatu. Ja jestem Pan, Bóg wasz. Werset 30. Będziecie przestrzegać mojego szabatu i czcić moją świątynię, jak właśnie omówiliśmy. Więc rodzice powinni, no wiesz, bać się swoich rodziców. No cóż, w pewnym sensie boisz się swoich rodziców, bo to oni wymierzają karę. Więc ten aspekt odgrywa jedną rolę, ale nie o to mu chodzi. Ponownie, kontekst determinuje znaczenie. Chodzi mu o to, że chcą, abyśmy szanowali, to znaczy szanowali ich ojca i matkę. I HM to jest właśnie idea szacunku i HM czci. No więc, dochodzimy do tego, Pana, bojaźni Bożej można się nauczyć. Dobrze. I to jest, tak, pozwólcie mi rozwinąć tę koncepcję nauczania bojaźni Bożej. Najwyraźniej można się tego nauczyć. Strachu przed Bogiem można się nauczyć. Kiedy mówisz, że można się tego nauczyć, nie mamy na myśli, no wiesz, przerażającego strachu, który pojawia się natychmiast, gdy ktoś widzi manifestację Boga, czy czegoś w tym rodzaju. Ale jeśli chodzi o ustawy, jeśli strach jest obecny lub jest narzędziem uruchamiającym ustawy, prawa, przykazania i dekrety Boże, to można ich nauczać. I tak mamy Psalm 34, werset 11 i kolejne słowa, przyjdźcie, dzieci, słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni pańskiej. Nauczę was bojaźni pańskiej. Któryż człowiek pragnie życia i miłuje długie dni, aby ujrzeć dobro? Zastanówcie się, jak on tego będzie nauczał? Oto on naucza bojaźni Bożej. Co to jest? Oto, czego on naucza. Powstrzymaj język od zła. Zauważysz, że z czasem, w Księdze Przysłów i innych fragmentach, zrobimy się głośniejsi. Bojaźń Boża to nienawiść do zła. Zatem bojaźń Boża, dobra rzecz, jest nienawiścią do zła. I te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. Jeden boi się Boga, drugi nienawidzi zła. A zatem te dwa elementy są ze sobą powiązane i są ze sobą powiązane właśnie tutaj. Powstrzymaj swój język od zła, a swoje wargi od kłamstwa. Odwróć się od zła i czyń dobro. Szukaj pokoju i dąż do niego. Dobrze, więc naucza on o bojaźni Bożej w Psalmie 34, 11 i następnych. Jak już kilkakrotnie zauważyliśmy, ten związek między boskim nakazem a metonimią bojaźni Bożej. To boskie powiązanie między boskimi nakazami lub dekretami a prawami znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa 6, 1 i 2, oto przykazanie, ustawy i prawa, których Pan, Bóg wasz, nakazał mi was nauczyć, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, aby ją posiąść. Abyście mogli, nauczę was praw, abyście bali się Pana, Boga waszego, i waszego syna, i syna waszego syna, przestrzegając ich. Jak zachowujecie bojaźń pańską? Ustawy pańskie, przykazania pańskie. Zasadniczo czynisz to, przestrzegając wszystkich ustaw i przykazań, które ja ci nakazuję, przez wszystkie dni twojego życia, aby twoje dni były długie. Rozdział 6, werset 24. Pan nakazał nam wypełniać wszystkie te nakazy, aby bać się Pana, naszego Boga, dla naszego dobra na zawsze, aby zachował nas przy życiu, jakimi jesteśmy dzisiaj. Rozdział 10, Księga Powtórzonego Prawa 10, 12. Jak czytaliśmy wcześniej, a teraz Izraelu, czego Pan od ciebie wymaga? Brzmi to trochę jak Micheasz 6, 8, czego Pan od ciebie wymaga? Czego Pan od ciebie wymaga? Tylko, abyś bał się Pana, Boga swego. Co oznacza bojaźń Boża? Chodzić wszystkimi Jego drogami, kochać Go, służyć Panu, Bogu swemu, całym sercem i całą duszą, przestrzegać przykazań i zachowywać nakazy i ustawy Pana, które ja ci dziś nakazuję dla twojego dobra. Księga Powtórzonego Prawa 31, wersety 12 i 13, zbierz lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i przybyszów w twoich miastach, aby słuchali i uczyli się, bać Pana, Boga twego. Innymi słowy, Mojżesz będzie mówił o tym. Ci ludzie usłyszą słowa Pana, Jego potężne dzieła, Jego ustawy i przykazania. I będą się bać Pana, Boga waszego. Starajcie się wypełniać wszystkie słowa tego prawa, aby wasze dzieci, które go nie znają, mogły go usłyszeć i nauczyć się bojaźni. Zatem część bojaźni w tym sensie ustaw i przykazań pochodzi ze słuchania. Podobnych rzeczy doświadczymy w literaturze mądrościowej. Słuchajcie, nauczcie się bać Pana, Boga naszego, dopóki żyjemy w ziemi, którą macie posiąść za Jordanem. Dobrze, teraz bojaźń Boża trwa, jako Boże nakazy. To jest piękne. To jest Psalm 19, rozdział 19. No dobrze, muszę się upewnić, że dobrze rozumiem. Psalm 19, werset 9. To jest Psalm 19. Fenomenalny psalm. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Firmament wskazuje nam wszystko. Dzień dniowi jest mową. Noc nocy wylewa wiedzę. Na tej ziemi nie ma mowy, języka ani głosu, ale jest ona w stworzeniu. Następnie, w wersecie 9, odchodzi od stworzenia przez Boga, do przykazań Bożych. Dobrze, a to, co się tu wydarzy, to otrzymacie boski nakaz, który zostanie nazwany. A jakość jest taka, że będziesz miał rezultat i skutek, rezultat i skutek, rezultat i skutek. Dobrze, więc rezultat jest boskim nakazem. Dobrze, prawem Pana. No dobrze, to prawo Pana jest doskonałe. No dobrze, więc masz boskie zarządzenie plus równość i prowadzisz do rezultatu. Przepraszam, pomyliłem to. Boskie zarządzenie, prawa, dekrety, przykazania. Otrzymasz boskie zarządzenie, określisz jego jakość, a następnie rezultat i wpływ na życie ludzi. Prawo pańskie, to jest nasze boskie zarządzenie, jest doskonałe, jakość, rezultat, ożywia duszę. Świadectwo Pana, boskie zalecenie, jakość, jest pewne, przynosi skutek, czyni mądrymi prostych. Przykazania Pana, boskie zalecenie, są słuszne, przynoszą skutek i jakość, radują serce. Przykazanie, boskie zalecenie Pana, jest czyste, przynosi skutek i jakość, oświeca oczy. Oto, co zrobiliśmy. Bojaźń Boża, bojaźń Pańska, jest czysta. Bojaźń Pańska to boskie wskazanie. Jego jakość jest czysta, trwała na wieki, rezultat. Widzicie więc, że wszystkie te nakazy, ustawy, prawa, przykazania są boskie, a bojaźń Boża jest wymieniona jako jedno z nich, idealnie z nim powiązane, jako boskie nakazy? A jego jakość jest czysta, czysta, słuszna, a tutaj, w tym przypadku, jest czysta, a rezultat jest trwały na wieki. A potem następuje to równolegle z zasadami Pana, to znowu jest boskie zarządzenie, jego jakość, zasady Pana są prawdziwe. I jaki jest rezultat? I sprawiedliwy w całości. Więc na końcu, w pewien sposób, spełnia boskie zarządzenie, jakość, jakość, i rozbija ten schemat w wersecie 9, co pokazuje tam nacisk. Tak czy inaczej, bojaźń Boża to boskie nakazy w innych miejscach. W Księdze Izajasza, rozdział 29, werset 13, Pan powiedział, bo lud zbliża się do mnie ustami i czci mnie wargami, podczas gdy jego serce jest ode mnie daleko. Bardzo ciekawe stwierdzenie. A ich strach przede mną jest przykazaniem głoszonym przez ludzi. Ich strach przede mną, zwróć uwagę na związek strachu z przykazaniem, mówi on zasadniczo, że strach przed Bogiem jest nakazem od Boga, jest przykazaniem głoszonym przez ludzi. Dobrze, to jest kuszenie zasadą drugiej opinii, dobrze. I szukamy w internecie prawdy, a nie przykazań Pana. Księga Koheleta 12, werset 13, zakończenie Księgi Koheleta. To klasyczny fragment, prawdopodobnie każdy go zna. Na koniec, wszystko zostało wysłuchane. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Widzisz związek, bojaźń Boża, przykazania. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem osądzi każdy czyn. I tak pojawia się ta myśl o karze, która powraca wraz z każdą tajemnicą, dobrą czy złą. I tak kończy się Księga Koheleta. I to powiązanie bojaźni Bożej z tymi przykazaniami, postanowieniami, postanowieniami Boga. Teraz chcę popracować nad ideą połączenia bojaźni Bożej jako substytutu lub metonimi posłuszeństwa. A w rozdziale Psalmu 119, pamiętacie Psalm 119, z wielkim akrostychem, 8 wersetami, zaczynając od Halel, 8 wersetów przez cały alfabet. A potem akrostych, wspaniały Psalm 119, najdłuższy psalm w Biblii. A tak przy okazji, jaki jest drugi najdłuższy psalm w Biblii? Nauczył mnie go David Emanuel. Drugim najdłuższym psalmem w Biblii jest Psalm 78, bardzo ciekawe. No dobrze, ale Psalm 119, 63, jestem towarzyszem wszystkich, którzy się Ciebie boją, tych, którzy przestrzegają Twoich przykazań. Zatem przestrzeganie czyichś przykazań, czyli posłuszeństwo, jest równoznaczne z tym, że wszyscy się Ciebie boją. Ci, którzy się Ciebie boją, przestrzegają Twoich przykazań. Zatem przykazania Boże, a w zasadzie ich przestrzeganie, są równoległe z bojaźnią Bożą. Psalm 128, werset 1, błogosławiony każdy, kto boi się Pana i kroczy Jego drogami. Zatem bojaźń Boża jest równoległa z chodzeniem drogami Bożymi. Ponownie, posłuszeństwo. Będziesz spożywał owoc pracy swoich rąk. Jeszcze kilka słów na temat bojaźni Bożej, posłuszeństwo. Druga księga Samuela 23, 3, Bóg Izraela przemówił. Skała Izraela przemówiła do mnie, skała Izraela. Widzisz, to metafora, prawda? Bóg jest motywem skały. Kiedy ktoś sprawiedliwie rządzi ludźmi, rządząc w bojaźni Bożej, istnieje metonimia. Rządzenie w bojaźni Bożej. No dobrze, zgodnie z Jego nakazami i zasadami. On do nich dociera. Do nich dociera jak poranne światło. Zauważ, jak odchodzi od metonimi. Dobrze, strach przed Bogiem panujący w strachu przed Bogiem. A potem pyta, jak to jest. A potem używa metafory, aby odnieść to do różnych rzeczy w różnych kategoriach, a nie do panowania w strachu przed Bogiem, nakazów i rzeczy, które król lub sam Bóg wydawałby dekretami, przykazaniami i prawami. Tak to wygląda, ale potem to odrzuca. Jak to wygląda? Używa tych porównań jako formy metafory, jak poranne światło, jak siła słońca świecącego w bezchmurny poranek, jak deszcz, który sprawia, że trawa wyrasta z ziemi. I tak podaję tutaj trzy porównania, jak poranne światło, jak siła świecącego bezchmurnego poranka i jak deszcz, i zasadniczo rozwija to w rodzaj, bierze stwierdzenie o metonimi Boga rządzącego bojaźnią Bożą i przeskakuje je do Jego, i daje Ci te artystyczne, piękne rzeczy, które są jakby metaforyczne, mieszając metaforę i metonimię. Tak czy inaczej, to jest interesujące. A teraz posłuszeństwo. To bardzo ważna sprawa, posłuszeństwo. Akedach. Akeda. Czym jest Akeda? Mówię Akeda, a ty jesteś Żydem. Wszyscy wiedzą, że to Księga Rodzaju 22, Księga Rodzaju 22, słynny fragment Eikdi. Akeda oznacza związanie, związanie Izaaka. Pamiętacie, że Bóg nakazał Abrahamowi zabrać swojego jedynego syna, Izaaka, na górę, którą miał mu pokazać w trzydniowej podróży na północ, w zasadzie wokół waszej Jerozolimy, i tam złożyć go w ofierze. Myślę o tym z różnymi konsekwencjami, zapowiadając Chrystusa i Boga składającego swojego syna również w tym miejscu, w Jerozolimie. Więc Abraham musi tam pójść. Abraham zabiera syna. Pamiętasz, jak wchodzili na wzgórze, a Izaak mówił: dziadku, ojcze, zapomniałeś o czymś. Mamy ogień i rzeczy do złożenia ofiary. Ale gdzie jest Berenek? Nie ma tu żadnego baranka. I myślisz sobie, czy mógłbyś o tym zapomnieć, tato? Przecież się starzejesz. Wiem. Ale tak czy inaczej, przepraszam. Nie powinienem tego tak parodiować. Pozwólcie mi przeczytać Księgę Rodzaju, rozdział 22, werset 12 powiedział: nie podnoś ręki na chłopca. Abraham unosi więc rękę z nożem, gotowy zabić syna, tak jak nakazał mu Bóg. I co teraz się dzieje? Bóg wkracza do akcji i mówi: nie podnoś ręki na chłopca i nie rób mu nic złego. Teraz wiem, że boisz się Boga. Teraz wiem, że boisz się Boga. Czym jest ta bojaźń Boża? Czy to strach i drżenie, przerażenie? Nie. To posłuszeństwo. Wiem, że boisz się Boga, to znaczy, że jesteś mi posłuszny. Nieważne co. Kochasz swojego syna, Izaaka. Zabierz swojego syna, Izaaka, którego kochasz, i zabierz go do domu. No i tak czy inaczej, teraz już wiem. Bóg nawet przedstawia siebie jako kogoś, kto się czegoś tu nauczył. Nie chcę się w to zagłębiać. To zupełnie inna dyskusja. Ale nie przegap tego. To poważna sprawa. Teraz wiem, że boisz się Boga. Co to znaczy? Czy Bóg może się uczyć? W każdym razie, ale On wie wszystko. Dobrze. Tak, tak. Zagraj. Zróbmy to innym razem. Widząc, że nie odmówiłeś mi syna swego, jedynego syna swego, Abraham podniósł oczy i spojrzał, a oto za nim baran, uwikłany rogami w zaroślach. Posłuszeństwo. Abraham był posłuszny Bogu. Zaufał Bogu. Zaufał i był posłuszny. Brzmi jak piosenka. Strach przed Bogiem może również oznaczać, oprócz posłuszeństwa, szeroko pojętą obawę moralną. I często tak czynią obcokrajowcy. Dobrze. Zatem to są ludzie spoza przymierza Izraela. Cudzoziemcy. I jest napisane, że boją się Boga. Dobrze. Podam ci kilka przykładów. Księga Rodzaju, rozdział 20, wersety 8 i 11, pamiętasz, jak Abraham skłamał na temat swojej żony. Mówi: hej, człowieku, idziemy na terytorium Filistynów. Król Abimeleka. O rany, król będzie cię chciał, bo jesteś taka piękna. A tak w ogóle, powiedz, że jesteś moją siostrą, a wtedy król mnie nie zabije, wiesz, nie zabije, bo jesteś moją żoną i on ją lubi. Dobrze. Zatem w Księdze Rodzaju, rozdział 20, werset 8, czytamy, że Abimelek wstał wcześnie rano, zwołał wszystkie swoje sługi i opowiedział im o tym wszystkim. A ludzie bardzo się przestraszyli, ponieważ Bóg rzeczywiście miał sny i inne rzeczy dla Abimeleka. A Abraham mówi, że zrobiłem to, bo myślałem, że w tym miejscu nie ma w ogóle bojaźni Bożej. I zabiją mnie z powodu mojej żony. Nie ma bojaźni Bożej, to taka ogólna cecha moralna u tych ludzi. A ponieważ nie mieliście ogólnego moralnego charakteru, wiem, że nie jesteście aż tak moralni i tak dalej. Więc możecie mnie zabić i zabrać mi żonę. Okej. RDZ 42 i 18 setnych, Józef tak mówi. Pamiętaj, bawi się ze swoimi braćmi. Jego bracia przybyli do niego do Egiptu i głodowali w Izraelu. Przybyli, a tu Józef siedział na tronie, praktycznie. To jego sprzedali do Egiptu. Ale teraz jest w Egipcie, tuż pod rządami Faraona. I Józef się ukrywa. Nie wiedzą, że to Józef. A więc trzeciego dnia Józef powiedział im, zróbcie to, a będziecie żyć, bo boję się Boga. Co to właściwie znaczy? Jestem osobą moralną i nie będę was oszukiwał ani robił wam krzywd. Jestem osobą moralną. I mowa tu o ogólnej moralności. Ale zauważmy ponownie, Ebimelek rzeczywiście bał się Boga. Był Filistynem. Tutaj Józef jest przedstawiony jako Egipcjanin. Ale mówi, boję się Boga, co oznacza, że mam ogólną moralność. Nie zrobię ci krzywdy ani nie zrobię ci nic złego. Jeśli jesteście uczciwymi ludźmi, niech jeden z waszych braci pozostanie w areszcie, a reszta pójdzie dalej. Zabierzcie zboże na głód dla waszego domu. I tak Józef wykorzystuje takich jak cudzoziemców. I zobaczymy, że to się będzie powtarzać, gdy będą nazywać ich bogobojnymi. A inne rodzaje strachu to po prostu pobożność. Po prostu pobożność. Jedno królewska 18 emotikon uśmiech, przepraszam, jedno królewska 18, 3, Achab kontra Eliasz, prorok, prorocy Baala na górze Karmel. Achab wezwał Obadiasza, przełożonego domu. Obadiasz bardzo bał się Pana. A jaki jest przejaw jego strachu? A kiedy Jezabel wytępiła wszystkich proroków Pana, Obadiasz zebrał 100 proroków i ukrył ich po 50 w jaskini, karmiąc ich chlebem i wodą. Skaj Obedaje, Jezabel zabija proroków Pana. Obadiasz zasadniczo ukrywa proroków Pana w tych jaskiniach, opiekuje się nimi i zapewnia im pożywienie. I to właśnie nazywa się Obadiasz bojaźnią pańską. To rodzaj lęku, prosta pobożność, że jest pobożnym człowiekiem i troszczy się o lud Boży, a szczególnie o sługi Boże, proroków. Strach jest cnotą. Strach jest cnotą. Zbliżamy się do literatury mądrościowej i zmierzamy w tym kierunku. Zacznijmy od Księgi Hioba. Był pewien człowiek, Hajab 1:1, był pewien człowiek w krainie UZ. Miał na imię Hajab. A ten człowiek był nienaganny i prawy, cnotliwy, nienaganny, cnotliwy, prawy, bojący się Boga, cnotliwy i stroniący od zła. Zwróćcie uwagę na to powiązanie, strach przed Bogiem, zło. Dobrze, więc to odnosi się do niewinności Hioba. Jest niewinny, prawy, boi się Boga. W rozdziale, a właściwie, pozwólcie mi przeczytać Hioba 1:8-9, który staje się podstawą całej księgi Hioba. Hajab 1:8-9, który stanowi podstawę całej księgi. Dobrze, więc Bóg przychodzi i mówi, hej, Hajab jest nienaganny, prawy, boi się Boga. Pojawia się szatan. Jakkolwiek chcesz to odebrać. A Pan powiedział do szatana, oskarżyciela, albo posłuchaj filmów Johna Waltona, które mamy na Biblically Learning, aby poznać ciekawe ujęcie szatana. Czy rozważyłeś mojego sługę Hioba, którym Bóg się chlubi? Nie ma nikogo takiego jak on na całej ziemi, nienagannego i sprawiedliwego, który boi się Boga. Zauważ, że jest nienaganny, prawy, boi się Boga, to samo, co opowiedział w wersecie 1, i odwraca się od zła. Ponownie, łączy to wszystko w całość, cnotliwość tego człowieka. A szatan odpowiedział Panu, czy Hajab boi się Boga bez powodu? Czy Hajab boi się Boga bez powodu? To staje się podstawą całej księgi Hioba. Czy Hajab będzie bał się Boga bez powodu? A szatan odbierze mu wszystkie powody, jego dzieci, jego majątek, nawet jego żona będzie się na niego złościć, no dobrze, i jego przyjaciele i tak dalej. Czy zatem Hajab będzie służył Bogu? Czy Hajab będzie bał się Boga bez powodu? To w zasadzie jedna z podstawowych rzeczy w całej księdze Hioba. Cały werset Hioba to ukazuje. To dość ciekawe, jak w tym wszystkim odgrywa się bojaźń Boża. W księdze Hioba, rozdział 6, werset 14, godzina 6:14 mówi, kto odmawia życzliwości przyjacielowi, porzuca bojaźń przed Wszechmogącym. Przepraszam. I tu znowu mamy cnotę. Moi bracia są zdradliwi jak rwące łoże. Zatem, zasadniczo, okazywanie przyjacielowi życzliwości to bojaźń Boża. To cnota. Masz więc tę przyczynę, skutek lub motyw. Motywem jest strach, który przechodzi w charakter. Bojaźń Boża, o to chodzi. Ciekawe, że w tym wersecie 6:4 lub godzina 6:14 mamy różne tłumaczenia. Zobaczmy, czy uda mi się to znaleźć. Ciekawe, że w przekładach RSV, NLT i NIV przetłumaczono to inaczej. Tak, proszę bardzo. Pierwsze można dostrzec w różnych zakresach semantycznych słowa strach przed Bogiem, w tym samym wersecie, w różnych tłumaczeniach. Hioba 6:14 pierwszy z nich można znaleźć w NRSV, gdzie Hajab mówi, że ten, kto odmawia życzliwości przyjacielowi, porzuca bojaźń przed Wszechmogącym. Potwierdza to to, co widzieliśmy gdzie indziej, że strach jest utożsamiany z moralnym traktowaniem potrzebujących. NLT tłumaczy to w ten sposób, zdaje się faworyzować pojęcie strachu przed odwetem. NLT mówi, należy być miłym dla omdlałego przyjaciela, ale ty oskarżasz mnie bez lęku przed Wszechmogącym. To znaczy, oskarżasz mnie, a nawet nie boisz się, że Bóg cię osądzi za tego człowieka. I tak NLT podąża drogą strachu przed odwetem, podczas gdy pierwszy był strachem w kategoriach cnoty. A potem, wreszcie, NIV i NET, ogólne poczucie pobożności. Człowiek pogrążony w rozpaczy powinien cieszyć się oddaniem przyjaciół, nawet jeśli porzuca bojaźń przed Wszechmogącym. To znaczy, że odrzuca ogólne znaczenie pobożności. Dlatego ciekawe, że bojaźń Boża jest tłumaczona na trzy różne sposoby, w NRSV, NLT i NIV. To bardzo interesujące. Dobrze, teraz bojaźń Boża to mądrość. I mamy tu pewne rzeczy, ten związek między bojaźnią Bożą a mądrością. Przyjrzymy się temu później. Księga Hioba, rozdział 28, werset 12, mówi, ale gdzie znaleźć mądrość? W Księdze Hioba, rozdział 28. Ale gdzie znaleźć mądrość? Gdzie jest miejsce zrozumienia? Skąd zatem pochodzi mądrość? I gdzie jest miejsce zrozumienia? W wersetach 20 i 23 Bóg rozumie drogę do niej. A w wersecie 28, On, Bóg, powiedział do człowieka, więc to Bóg mówi do człowieka, rozdział 28. Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością. A odwrócenie się od zła jest rozumem. Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością. A odwrócenie się od zła jest zrozumieniem. Znów to napięcie między bojaźnią Bożą, przeciwieństwem, antytezą drogi zła. Mądrość jest cnotą. Mądrość, czyli bojaźń Boża, jest cnotą. Psalm 111, 10 zaczyna się od wersetu 9, gdzie czytamy, gdzież to słyszeliśmy. Księga Przysłów, rozdział 9, werset 10 oto on, Psalm 111, rozdział 10. Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości. Wszyscy, którzy ją praktykują, mają dobre zrozumienie. Jego chwała trwa na wieki. Zwróć uwagę na związek między bojaźnią Bożą a chwałą. Księga Przysłów, rozdział 8, werset 13 bojaźń Boża to nienawiść do zła. Widzieliśmy to napięcie wielokrotnie. Bojaźń Boża to swego rodzaju zamiennik przestrzegania praw i, wiecie, posłuszeństwa wobec nich i unikania zła, nienawiści do zła. Bojaźń Boża to nienawiść do zła. Czym jest bojaźń Boża? Bojaźń Boża to mądrość. Bojaźń Boża to mądrość. Czym jest bojaźń Boża? Bojaźń Boża to nienawiść do zła. Pycha i arogancja, droga zła i przewrotna mowa nienawidzę. Bóg utożsamia się więc teraz, mówiąc, jeśli się mnie boisz, będziesz miał te same cechy, co ja, czyli nienawidzę pychy i arogancji. Zauważ więc to napięcie między bojaźnią Bożą. Spróbuję ci zasugerować, że to bezradność i że zdajesz sobie sprawę, że nie możesz tego zrobić, a Bóg kontroluje wszystko. I tak uświadamiasz sobie, że bojaźń Boża, niczym król, kontroluje wiele aspektów twojego życia. I zasadniczo Bóg mówi, nienawidzę pychy i arogancji tam, gdzie myślisz, że jesteś. Tak czy inaczej, to właśnie jest w Księdze Przysłów, rozdział 8, werset 13. I dobrze, teraz bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Toczyła się na ten temat pewna dyskusja i chciałbym ją rozwinąć, a dotyczy ona Michaela Foxa, jednego z najlepszych komentatorów do Księgi Przysłów. Tak. Michael Fox rozwija temat rozdziału 1, 7 Księgi Przysłów w swoim doniosłym komentarzu do Księgi Przysłów. Istnieją dwa znakomite komentarze do Księgi Przysłów. Jednym z nich jest dwutomowe dzieło Bruce'a Waldkea o Księdze Przysłów. Dwutomowe dzieło Michaela Foxa o Księdze Przysłów również jest doskonałe. Oba są po dwa. Mniejszą, ale bardzo dobrą, jest praca Dereka Kidnera. Jest też naprawdę dobry komentarz Andrew Steinmana do Księgi Przysłów. A także jeden napisany przez mojego przyjaciela, który jest po prostu znakomity. Doskonały. Tremper Longman napisał obszerny komentarz do Księgi Przysłów. I to byłyby świetne komentarze do Księgi Przysłów, jeśli się nad tym zastanawiasz. Ale Michael Fox mówi tutaj, odnosząc się do Księgi Przysłów 1:7, bójcie się Bożego początku poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. W jakim sensie bojaźń Boża jest początkiem poznania lub początkiem mądrości, jak mówi rozdział 9, werset 10, najpierw w czasie, początkiem. Innymi słowy, to pierwszy krok. Tak więc bojaźń Boża jest początkiem mądrości, a wiedza początkiem wiedzy. Bojaźń Boża jest początkiem wiedzy. To znaczy, to pierwszy krok. To warunek wstępny, jeśli tak można powiedzieć, warunek wstępny, pierwszy krok. To pierwszy ruch, który musisz wykonać. A na tej ścieżce dążenia do mądrości, zasada drugiego poglądu, a więc pierwsza zasada, która jest pierwszym warunkiem mądrości, drugi pogląd na to, początek. Początek bojaźni Bożej jest początkiem wiedzy, jest początkiem w sensie pierwszej zasady, fundamentu, opoki mądrości, a literatura mądrości jest bojaźnią Bożą. Dobrze, to początek mądrości, zamiast tłumaczenia o początek, byłoby zasadniczą kwestią, fundamentem wiedzy. Dobrze, to bojaźń Boża. Ok, to jest fundament. To jest fundament. To jest zasada tego wszystkiego. Trzeci pogląd byłby najlepszą częścią lub główną częścią jakości, początek był pierwszą częścią. Ok, innymi słowy, bojaźń Boża jest pierwszą częścią. To jest to, och, jak mam to powiedzieć. To jest stos. To antrykot. No dobrze, to antrykot. Nie powinienem w ogóle używać tych metafor, ale to główna część. To szef kuchni. To główna część wiedzy. Bojaźń Boża jest główną częścią. Zasada, najwyższa zasada, najważniejsza jest bojaźń Boża w kontekście mądrości. Fox, po przedstawieniu tych trzech punktów widzenia, pierwszego w kontekście czasu lub przesłanek, fundamentu mądrości i części zasadniczej, najważniejszej, w rzeczywistości odnosi się do początku, czyli pierwszego kroku w dążeniu do mądrości. I muszę to uszanować. Włożył w to wiele pracy. I wydaje się, że to prawda. Myślę, że bojaźń Boża działa w oparciu o wszystkie te trzy zasady. Ale w tym kontekście, myślę, że ma rację, mówiąc o początku, mając na myśli pierwszy krok lub warunek wstępny. Teraz chcę zwrócić uwagę na bojaźń Bożą. Jest ona używana jako znacznik strukturalny i strukturalny w Księdze Przysłów. I to jest bardzo interesujące. Bojaźń Boża pojawia się w trzech kluczowych miejscach w strukturze całej Księgi Przysłów. I tak, w rozdziale 17 Księgi Przysłów, autor rozpoczyna ją następującym zdaniem, którego się uczymy, bojaźń Boża jest początkiem wiedzy. Głupcy gardzą mądrością i wiedzą. Więc otwiera swoją księgę. Bojaźń Boża jest początkiem wiedzy. Następnie zamyka rozdziały od 1 do 9, w których znajdują się wszystkie te instrukcje, te 10 instrukcji, które przekazuje swojemu synowi tak, jak ojciec zwraca się do syna, jak matka zwraca się do syna. I tak 10 instrukcji w rozdziałach od 1 do 9 to długie mowy, w których ojciec poucza swojego syna, synu mój, usłysz mój głos. A potem odchodzi i ostrzega ich przed złymi mężczyznami. I ostrzega ich przed złymi kobietami. Odchodzi, ostrzega i opisuje Boże stworzenie oraz mądrość w rozdziale 8. A potem jeden z najbardziej majestatycznych opisów mądrości, gdzie sama mądrość przemawia i opowiada, jak mądrość była zaangażowana w stworzenie i uporządkowanie świata. Ta mądrość porządkowała świat i była niczym architekt u boku Boga, radując się, gdy Bóg stwarzał świat. Dlatego też, jeśli chcesz wieść mądre życie, poznasz i dostosujesz się do porządku, który Bóg ustanowił w stworzeniu. Rozdział 8 Księgi Przysłów jest wspaniały. Zwróćcie jednak uwagę, że zaczyna od bojaźni Bożej, rozdział 1, werset 7, a następnie kończy fragment z 10 instrukcjami w rozdziale 9, werset 10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pańska, początek mądrości. Więc on zaczyna i kończy. To taki swoisty znacznik strukturalny. A potem, kiedy dojdziesz do końca Księgi Przysłów, do rozdziału 31, gdy tylko powiem o Przysłów 31, o czym wszyscy myślą? No cóż, myślę o mojej żonie. Dobrze, Księga Przysłów 31, cnotliwa kobieta. Dobrze, ale jak to się kończy? Księga Przysłów 31, 30, na końcu, pamiętajcie, jest akrostych o cnotliwej kobiecie. Na końcu Księgi Przysłów 31 jest akrostych. Jest 22 wersety, obejmujące 22 litery alfabetu hebrajskiego. To akrostych podobny do akrostychu w Psalmie 119. A tutaj jest napisane, wdzęk jest zwodniczy, a piękno marne. Lecz kobieta, która boi się Pana, jest godna pochwały. Zwróćcie uwagę na powiązanie, bojaźń Boża i ponownie uwielbienie. A teraz to do tej cnotliwej kobiety. Zasugerowałbym, że ta cnotliwa kobieta może odnosić się do Pani Mądrości z rozdziałów od 1 do 9, a książka zaczyna się od Pani Mądrości i kończy na Pani Mądrości. To znowu rodzaj inkluzji, swoistego zamknięcia, zaczyna się od bojaźni Bożej. Rozdział 9 kończy się bojaźnią Bożą, ale potem cała książka kończy się historią kobiety, która boi się Pana. Myślę, że powiązanie Madam Wisdom na początku i Madam Wisdom na końcu. To interesujący znacznik strukturalny. Nawiasem mówiąc, to samo dotyczy Księgi Koheleta 12. Jak kończy się Księga Koheleta 12? Księga Koheleta, marność nad marnościami, wszystko marność. Musimy omówić, co oznacza Hewel. Ale kiedy już to zrobisz, na końcu książki, bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Tak kończy się ta książka. I to jest punkt końcowy. Myślę więc, że istnieją pewne strukturalne punkty wskazujące na wagę tej idei bojaźni Bożej. No dobrze, więc to już widzieliśmy. Teraz chcę przejść do bojaźni Bożej jako cnoty. Pozwólcie, że teraz podam kilka przykładów, skupiając się bardziej na Księdze Przysłów. Księga Przysłów 2, 5 będzie teraz 2, 4 i 5. Jeśli jej szukasz, mądrość jest jak srebro, a jeśli jej szukasz, mądrość jest jak ukryty skarb, wtedy zrozumiesz bojaźń Bożą. Dobrze, więc będziesz szukać mądrości, będziesz jej szukać jak skarbu, a wtedy zrozumiesz bojaźń Bożą. Najwyraźniej zrozumiesz bojaźń Bożą i znajdziesz poznanie Boga. Zatem bojaźń Boża jest równoległa do poznania Boga. A zatem nie chodzi już tylko o strach i drżenie, czy o strach przed karą? To lęk przed poznaniem Boga i poznaniem Boga, bo Pan daje mądrość, a z Jego ust pochodzi wiedza i zrozumienie. Księga Przysłów, rozdział 8, werset 13, wersety 12 i 13. Mądrość mieszka z roztropnością, znajduje wiedzę i roztropność. Bojaźń Boża to nienawiść zła. I znowu, bojaźń Boża, przeciwieństwo, nienawiść zła, pycha i arogancja, a droga zła i przewrotnej mowy mnie nienawidzą. Pycha i arogancja, znowu, to pycha pozbawia człowieka bojaźni Bożej. Oto ciekawe powiązanie. I dotyczy to wielu osób. Dorastając, zapamiętałem ten werset, podobnie jak ty prawdopodobnie. Księga Przysłów, rozdział 3, wersety 5 i 6, zaufaj Panu całym sercem i nie polegaj na własnym rozumie. I wszystkimi swoimi drogami uznaj Go, a On wyprostuje twoje ścieżki. I tego właśnie nauczyliśmy się jako dzieci, ufaj Panu całym sercem, piękny werset i wszystkimi swoimi drogami. Uznaj Go, a On wyprostuje twoje ścieżki. Kolejny werset jest bardzo interesujący, werset 7, nie bądź mądry we własnych oczach, bądź mądry we własnych oczach, arogancja, pycha, nie bądź mądry we własnych oczach, bój się Boga i odwróć się od zła. Ponownie, to połączenie z bojaźnią Bożą prowadzi teraz do pokory. Dobrze, nie bądź mądry we własnych oczach. Przeciwieństwem bycia mądrym we własnych oczach jest bojaźń Boża, uświadomienie sobie, że jesteś, no wiesz, przed Bogiem Wszechmogącym, i odwrócenie się od zła, moralna, cnotliwa rzecz odwrócenia się od zła, a to uzdrowi twoje ciało. Piękny werset w wersecie. Księga Przysłów, rozdział 15, werset 13. Bojaźń Boża to nauka mądrości, pokora poprzedza chwałę, to jest tutaj paralelne, bojaźń Boża jest paralelna z pokorą. Więc znowu, jak zauważyliśmy już kilka razy, ale tutaj jest to bardzo wyraźne. W Księdze Przysłów 15, 33, bojaźń Pańska to nauka i mądrość, pokora poprzedza chwałę. A zatem pokora jest tu równoległa z bojaźnią Pańską. Innym rodzajem bojaźni Bożej jest cnota. W Księdze Przysłów 13 i 13 setnych, kto gardzi słowem, sprowadza na siebie zgubę, ale kto się czci, mówi i czci, ale w rzeczywistości jest to słowo o bojaźń lub o posłuszeństwo, prawdopodobnie czci, prawdopodobnie nie rozumie, prawdopodobnie chodzi tu o posłuszeństwo. Ten, kto czci, boi się lub przestrzega przykazania, zostanie nagrodzony. A potem, w rozdziale 14, w wersetach 26 i 27, mamy parę przysłów. Przejrzałem wiele fragmentów Księgi Przysłów i zauważyłem, że są setki takich przysłów, gdzie są ze sobą zestawione. Wiele osób twierdzi, że Księga Przysłów 10 i kolejne to chaotyczne, pomdrugeszane ze sobą przysłowia, nie ma w nich żadnej kolejności. A jednak tutaj okazuje się, że istnieje około 124 par, w których te przysłowia są ze sobą sparowane. Być może widzieliście mój wykład na temat, nie odpowiadaj głupcowi według jego głupoty, aby nie był mądry we własnych oczach. Dobrze, a następny werset mówi, nie odpowiadaj głupcowi według jego głupoty, aby nie był mądry we własnych oczach. Abyście nie stali się do niego podobni. No dobrze, pierwsza zasada brzmi, nie odpowiadaj głupcowi według jego głupoty, żebyś nie stał się do niego podobny. Księga Przysłów 26, 4, 26, 5 mówi, odpowiadaj głupcowi według jego głupoty, żeby nie uważał się za mądrego we własnych oczach. Te dwie rzeczy są ze sobą ściśle powiązane. I jest ich wiele. Cóż, jest para, która boi się Boga. Oto fragment Księgi Przysłów, rozdział 14, wersety 26 i 27. W bojaźni pańskiej człowiek ma mocną ufność, a jego dzieci znajdują schronienie. Werset 27. Bojaźń pańska jest źródłem życia. Zauważ, jak łączy to metonimie bojaźni Bożej ze źródłem życia. To rodzaj metafory, że można odwrócić się od sideł śmierci. A więc tutaj strach przed karą, wiesz, strach przed śmiercią. Sprawdź Księgę Przysłów, rozdział 29, werset 25. Strach przed człowiekiem zastawia sidła, lecz kto ufa Panu, jest bezpieczny. Zauważ, że strach przed człowiekiem jest tu przeciwstawiony zaufaniu do Pana. A zaufanie do Pana może być, można by rzec, pułapką, strach przed człowiekiem, ale kto boi się Pana, jest bezpieczny. A zatem zaufanie i bojaźń Boża istnieją, wiesz, możemy je porównać. Księga Przysłów, rozdział 10, werset 27. Bojaźń Boża przedłuża życie, ale lata bezbożnych zostaną skrócone. A tutaj bojaźń Boża przedłuża życie, ale lata bezbożnych zostaną skrócone. Bezbożny jest zazwyczaj zestawiany z tym, co lub wręcz przeciwnie, jest zestawiany z tym, co jest sprawiedliwym i bezbożnym. I to się powtarza co najmniej 100 razy. W Księdze Przysłów, niegodziwy i sprawiedliwy, sprawiedliwy i niegodziwy, niegodziwy i sprawiedliwy. Tutaj jest powiedziane, że bojaźń pańska przedłuża życie. Tak więc bojaźń pańska jest swego rodzaju zamiennikiem metonimi słowa sprawiedliwy. Kto postępuje uczciwie, boi się Pana. Czym więc jest bojaźń pańska? To chodzenie drogami prawości. Ale ten, kto jest przewrotny w swoich drogach, gardzi nim. No dobrze. To jest ciekawe. Przejdźmy do Księgi Izajasza. Myślę, że to interesująca kwestia, i jak bojaźń Boża jest tu użyta w rozdziale 11 Księgi Izajasza, wersecie 2 i kolejnych. Mówiąc o królu Mesjaszu, z pnia Jessego, rodu Dawida, wyrośnie różdżka, a z jego korzenia wyrośnie latorośl. I spocznie na nim duch pański. Ten mesjański król miał nadejść, Izajasz, rozdział 11. I spocznie na nim duch pański, duch mądrości i rozumu. Znowu, czy bierzesz mądrość? Ducha rady i mocy. Ducha wiedzy i bojaźni pańskiej. Znowu, wiedza, bojaźń pańska, coś w rodzaju paraleli, synonimicznego paralelizmu. A jego rozkosz będzie w bojaźni pańskiej. Znowu, nie w strachu przed karą i tego typu rzeczami, ale w pozytywnym sensie w czym? W posłuszeństwie Panu. A więc mowa tu o posłuszeństwie i tego typu rzeczach. Nie będzie sądził według tego, co widzą jego oczy, ani rozstrzygał sporów według tego, co słyszą jego uszy. Lecz sprawiedliwie będzie sądził biednych i rozstrzygał słuszność pokornych na ziemi. Dlatego teraz, jako król Mesjasza, boi się Pana, a to skutkuje tym, że wymierza sprawiedliwość biednym i potrzebującym. I tak pięknie to przychodzi do samego mesjańskiego króla, bojącego się Boga w posłuszeństwie jego drogom i poznaniu Boga. Bojaźń Boża, inne rodzaje, Księga Przysłów 24, 21 to fragment, który po prostu otworzył mi oczy na niektóre z tych rzeczy. Zasadniczo Księga Przysłów 24, 21 mówi, synu mój, bój się Pana i Króla, bój się Pana i Króla i nie łącz się z tymi, którzy postępują inaczej, bo nieszczęście nagle nadejdzie od nich, od Pana i Króla. Innymi słowy, Król i Bóg mogą zdziałać mnóstwo rzeczy, nad którymi nie masz kontroli, jesteś bezradny. Dlatego się ich bój. A kto wie, jaka katastrofa z tego wyniknie? Więc trzeba bać się Boga i Króla. I to bardzo ciekawe. A królowie, jak dowiedzieliśmy się z innych źródeł, powinni bać się Króla Królów. I tak, ta koncepcja strachu pokazuje, nie wiem, ciekawy związek. Z tą ideą strachu i osobą, która ma taki autorytet, strach i zaufanie. Już to przerabialiśmy. Tak. Teraz może się zdarzyć, że ktoś pomyśli sobie, no cóż, jeśli w Księdze Przysłów to jest swego rodzaju opus operatum. Innymi słowy, zrobisz to i to przyniesie skutek. I tak oto otrzymaliście te obietnice od Boga. Jak już mówiliśmy w innych miejscach, Księga Przysłów nie zawiera obietnic. To bardzo ważne, żeby to sobie wbić do głowy. Przysłowia to nie obietnice. Przysłowia to nie obietnice. Więc trzeba zapytać, czym jest przysłowie? I mamy na ten temat cały wykład wideo. Czym jest przysłowie? Przysłowie nie jest obietnicą. Ale czym jest przysłowie? Nie odrzucaj go po prostu. Niektórzy odrzucają Księgę Przysłów. Mówią, że Księga Przysłów nie jest obietnicą. I to jest sposób, no wiesz, na sprowadzenie Księgi Przysłów tutaj, mówiąc, że to nie jest obietnica od Boga w 100%. A potem stwierdzają, że Księga Przysłów ma swój własny sposób dochodzenia do prawdy. Tak jak księgi historyczne mają swój własny sposób dochodzenia do prawdy, podobnie jak psalmy. I tak jak w każdym razie, Księga Przysłów, leniwa ręka prowadzi do ubóstwa. Leniwa ręka prowadzi do ubóstwa. Ale ręka pracowita obogaci. Więc ludzie mówią, no wiesz, czyn lub charakter kontra konsekwencja. Charakter prowadzi do konsekwencji. I to jest fundamentalna zasada Księgi Przysłów, konsekwencja w charakterze. To fundamentalny motyw niemal wszystkich ksiąg przysłów. Charakter prowadzi do konsekwencji. Charakter pociąga za sobą konsekwencje. Niektórzy używają słowa konsekwencja czynu, ale moim zdaniem lepiej jest użyć słowa konsekwencja charakteru. A oto przykład. Leniwa ręka powoduje ubóstwo. Leniwy charakter, leniwa ręka powoduje co? Ubóstwo. No dobrze, ale pracowita ręka, ręka pracowita, nawiasem mówiąc, ręka pracowita i leniwa ręka, obie są autonomiczne, prawda? Nie chodzi o twojego ślacka. Mam luźną rękę. Ta ręka jest luźna. Ta tutaj jest pilna. Jestem leworęczny. Ta ręka jest pilna. Okej. Nie, to nie to, co jest napisane. Ręka jest substytutem, autonomią danej osoby. Osoba leniwa i ręka pracowitej osoby to pracowita osoba, która, cóż, wzbogaca się. Czy to gwarancja z Księgi Przysłów? Wiecie, to operandum. To tak, jakby Bóg wstawił ten logarytm. Logarytm, w zasadzie, tak działa świat. A potem się cofa i po prostu pozwala światu płynąć. Nie, nie, nie. Bóg wciąż to samo przywołuje. Dlaczego mielibyśmy się go bać? Skoro to po prostu wielka machina, która, no wiesz, karma zrobi to, co karma zrobi. Nie, nie. Nasz pogląd na Boga jest taki, że jest on osobą. Dlatego nawet w Księdze Przysłów czytamy, że serce człowieka planuje swoją drogę. Możesz zaplanować swoją drogę, podejmować mądre decyzje i dokonywać świadomych wyborów. Ale nie masz kontroli nad rezultatami. Kto kontroluje rezultaty? Rezultaty są kontrolowane przez Boga. Dlatego należy się go bać. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. A ten podstawowy ruch mądrości jest konsekwencją charakteru lub czynu. Kto kontroluje te konsekwencje? To Bóg. I to nie jest jakaś mechaniczna zasada, zrób to, a to przyniesie skutek. Nie, tu jest napisane, że serce człowieka planuje swoją drogę, ale Pan wyznacza jego kroki. Bóg łączy charakter z konsekwencjami. To On ponosi konsekwencje. A zatem to Jego należy się bać. Dobrze, Księga Przysłów, godzina 21:30 i 31, to ten sam rodzaj tekstu. Księga Przysłów 21, wersety 30 i 31. Żadna mądrość, żadne zrozumienie, żadna rada nie mogą być skuteczne przeciwko Panu. Innymi słowy, nie możesz po prostu powiedzieć, poznaję mądrość, posiadam wiedzę i tak dalej. Zatem, jeśli to się stanie, może to być skuteczne przeciwko Panu. Koń jest przygotowany na dzień bitwy. Koń jest przygotowany na dzień bitwy. Ale zwycięstwo należy do Pana. Dlatego Pana należy się bać. Teraz chcemy nakreślić te metonimiczne sposoby myślenia o różnych sposobach myślenia o bojaźni Bożej. Chcę to wszystko zebrać w całość, a potem wyciągnąć z tego wnioski i podsumować to wszystko. Dobrze, pozwólcie, że przeczytam fragment tego tekstu, który napisałem na ten temat i tak dalej. Odchodzimy od emocjonalnego, dosłownego lęku, być może najbardziej oczywistego zastosowania metonimicznego w Księdze Rodzaju 31:42, gdzie Jakub wyjaśnia Labanowi, jak już omawialiśmy, że Bóg, Ojciec, Bóg Abrahama i lęk przed Izaakiem nie towarzyszyły mi. Lęk przed Izaakiem jest wyraźną metonimią. Odpowiedź to strach przed Bogiem dla osoby Boga. Ok, strach przed Bogiem. Ok, w materiałach prawnych, metonimicznie rozszerzając jego znaczenie w sposób ciągły. Innymi słowy, idąc tą drogą przez płaszczyznę, materiały prawne służą do rozporządzeń. Czasami bojaźń Boża odnosi się do rozporządzeń, statutów, praw i dekretów. Bojaźń Boża jest używana jako substytut posłuszeństwa, a także jako motyw działania. Aktem jest posłuszeństwo. Motywem jest strach przed strachem pańskim. A strach przed Panem jest w zasadzie sposobem na wyrażenie ogólnej moralności. Nawet ludzie z zewnątrz będą znani jako grupa bogobojnych, którzy często pozostają poza przymierzem z Izraelem. W mądrości bojaźń Boża może być synonimem mądrości, wiedzy, zrozumienia i innych pojęć, takich jak prawość, źródło charakteru i źródło cnoty. Jednak te przykłady z Księgi Przysłów, w których bojaźń Boża jest emocją, są właśnie takie. Termin ten później został skonwencjonalizowany i używany do określenia grupy ludzi znanej jako grupa postaci Boga boi się. Metonimia dostarcza zatem użytecznego narzędzia do obserwowania rozszerzenia pierwotnego znaczenia na wiele różnych znaczeń w kontekście bojaźni Bożej. Zapewnia odpowiednią metodę tworzenia powiązań bez poniżania i degenerowania w nieudolne synonimy. Nie ma rozwiązania, które pozwoliłoby sprowadzić bojaźń Bożą do synonimu z jej rozmaitymi komplikacjami, czy to mądrością, posłuszeństwem, czy przykazaniami. Byłoby to mieszanie ze sobą różnych znaczeń, ze świadomością, że nie możemy po prostu wziąć wszystkich tych znaczeń, które zgłębiliśmy, i powiedzieć, że za każdym razem, gdy czytamy o bojaźni Bożej, oznacza ona wszystkie te rzeczy. Odpowiedź brzmi, nie, trzeba spojrzeć na kontekst, a kontekst to rozróżnia. Mamy kategorie, które pozwalają rozróżnić wiele z tych znaczeń i rzeczy, na które należy zwrócić uwagę w kontekście bojaźni Bożej. Nie należy też narzucać redukcjonistycznego myślenia o uczuciu strachu jako uniwersalnego tła dla wszystkich tych rzeczy. Był strach, przerażenie, strach. Tak, rozmawialiśmy o tym, ale nie należy tego interpretować jako czegoś oczywistego. Czasami to po prostu ustawa lub prawo Pana. Trzeba więc być ostrożnym i nie mieszać tego wszystkiego w ten sposób. A teraz pozwólcie, że przedstawię i zrobię tu coś w rodzaju metonimii, metafory. Jak powiedzieliśmy, będzie jak drzewo. Będzie skakał przez kategorie. On, Pan, jest moim pasterzem. Dobrze, Pan jest drzwiami. Dobrze, drzwiami, które wpuszczają owce. Dobrze, Pan jest skałą. Dobrze, to są metafory. A tym razem rozmawialiśmy o metonimii. Ręka pilnego, bojaźń Boża oznacza posłuszeństwo, a cześć oznacza lęk i trwogę. Dobrze, można więc połączyć metaforę i metonimię. I tak powstało pojęcie metaftonomii. Dobrze, to jest metafora i metonimia połączone razem. I tak właśnie chcę zakończyć ten wykres, który opracowaliśmy. I po prostu zbadać, jak dojść do takiego wniosku. Na wykresie widać, że zaczyna się od boskiego króla, Bóg jest królem, a właściwie, ludzki król również jest godny lęku. Widzicie więc, że strach i król są ze sobą powiązane. Zatem boski król, ale boski król, to metafora. Bóg jest królem, to metafora mówiąca o Bogu jako o pasterzu. Nawiasem mówiąc, pasterz w psalmie 23, według Dawna Fowlera, mojego nauczyciela, zasadniczo oznacza, że Pan jest moim pasterzem, oznacza Pan jest moim królem. A jeśli przeczytasz Pan jest moim królem, cały psalm będzie spójny. W przeciwnym razie mamy tu do czynienia z dwoma rzeczami, które nie zawsze występują, mamy do czynienia ze zmianą w psalmie. Królewska uczta na końcu nie pasuje do pasterza z owcami przy lesie. Mamy więc do czynienia z dwiema metaforami. Jeśli przyjmiemy, że Pan jest moim królem, cały psalm układa się w jedną całość, w piękną całość, w której Bóg jest królem. Tak więc boski król, a w psalmach król jest wielki. W psalmach masz psalm, masz króla, masz psalmistę, który zazwyczaj ma kłopoty i masz wroga. Oto trzy główne ruchy w księdze psalmów, boski król, cierpiący psalmista i wróg, który zasadniczo atakuje psalmistę i wzywa Boga, by pomógł mu w walce z wrogiem. Ale to był boski król. A potem, od boskiego króla, mamy akty teofaniczne. Akty teofaniczne to momenty, gdy Bóg ukazuje mu się w płonącym krzewie, a on jest przerażony. Dobrze, Bóg jest boskim królem, który wymierza sprawiedliwość. Kiedy Salomon jest proszony, wiesz, możesz prosić Boga o cokolwiek, a on ci to da. Prosił, daj mi znać, jak odróżnić dobro od zła. I dlatego właśnie królowie Izraela, wszyscy inni królowie aż do tego momentu, musieli wygrać bitwę. Saul więc wyrusza, co robi jako pierwszy? Musi wygrać bitwę. Dawid zostaje namaszczony w jednej księdze Samuela 15. Co robi na początku? Musi wyruszyć i walczyć z Goliatem. Wygrywa bitwę. Więc król, pierwszą rzeczą, jaką robi, jest wygranie bitwy. Saul, pierwsze, co robi Dawid, król, wygrywa bitwę. Salomon, Szlomo, człowiek szalomu, człowiek pokoju, Salomon wychodzi i mówi, nie, chce sprawiedliwości. Chce zrozumieć sprawiedliwość. A potem, jako sprawiedliwość, zamiast Salomona zwyciężającego w bitwie, nie, to Salomon zwycięża w bitwie mądrości, gdzie dwie kobiety przynoszą swoje dziecko, jedno nie żyje, a drugie umiera, i próbują zamienić się dziećmi i tak dalej. I tak kobiety próbują to ogarnąć, i to musi, powiedziała, Salomon musi to rozgryźć. To zwycięstwo mądrości, a nie bitwa. Na polu bitwy. A zatem jego zwycięstwo mądrości polega na przecięciu dziecka na pół i bum, wtedy wie, która matka jest prawdziwą matką dziecka. Tak czy inaczej, trzymam się tego. Zatem sprawiedliwość rozdzielcza, jest jedną z najważniejszych funkcji króla. Król jest przywódcą kultu. Dawid przyprowadza Arkę Przymierza do Jerozolimy i tańczy przed Panem z całych sił. Jest przywódcą sekty, prawodawcą. Królowie ustanawiają prawa, a on jest mądrym mędrcem. To król daje nam przysłowia. To są przysłowia Salomona, syna Dawida z Jerozolimy. No dobrze. A więc mądrego króla mędrca. Z tych ról, które odgrywa boski król, wynika bojaźń Boża. A bojaźń Boża przechodzi w nasze metonimie. Mamy więc tę metaforę boskiego króla. Dobrze. Bóg jest metaforą króla. I teraz masz tę metonimię. Co oznacza bojaźń Boża w tych różnych rolach, jakie Bóg odgrywa w tej metaforze? Mamy więc na tym wykresie połączoną metaforę i metonimię. A tak w ogóle, mamy więc świętą bojaźń w aksjomacie teofanicznym, Bóg pojawia się w teofanii w płonącym krzewie lub podczas przejścia przez Morze Czerwone. Mamy więc świętą bojaźń. Widzą wspaniałość Boga. Góra Synaj drży, a ludzie są przerażeni. Bóg jest niesamowity. On jest przytłaczający. On jest zdumiewający. On jest wspaniały. On jest wspaniały. Tak wspaniały, że nasze mózgi nie są w stanie tego pojąć. I zostajemy pokorni. Dobrze. Święty strach, Rudolf Otto, Mysterium Tremendum, coś zupełnie innego. Docieramy do świętości Boga. I to jest przerażające. Ale jednocześnie fascynujące. Okej. Sąd ze strachu. Król jest w stanie, boski król jest w stanie wymierzyć sprawiedliwość. I sprawiedliwość w postaci kary. A zatem strach przed karą może być lękiem przed karą. Pamiętaj, mój ojciec jest jak wiosło żaby. Po prostu, tam jest strach przed karą. I to jest również rola, jaką odgrywa tam Bóg. A strach przed Bogiem może czasami oznaczać strach przed karą, jak opisaliśmy. Cześć i uwielbienie. Bojaźń Boża to bojaźń Boża, bojaźń przed świątynią, Jego cześć i uwielbienie. Nie tylko szacunek i cześć, a następnie obfite uwielbienie Boga. Bojaźń Boża to uwielbienie. A potem posłuszeństwo związane z dekretami. Bojaźń Boża używana jako substytut, a nie substytut, metonimia ustaw, praw, dekretów Bożych. I Psalm 119, Psalm 19 i inne prowadzą do posłuszeństwa. Zatem bojaźń Boża, ten, kto boi się Boga, to ten, kto przestrzega Jego praw. Ten, kto przestrzega Jego praw. A mądrość często wiąże się z cnotą. I to jest charakter. A charakter, oprócz odejścia od zła, innymi słowy, bojaźń Boża, w ten sposób nienawiść do zła. Bojaźń Boża to nienawiść do zła. Ale mądrość, bojaźń Boża, jest mądrością. Wydaje się, że to właśnie ten związek między charakterem a konsekwencjami. To Bóg łączy charakter z konsekwencjami. W przypadku Hioba jest to dość interesujące. Księga Przysłów jest również interesująca, ponieważ Bóg łączy charakter z konsekwencjami. Dlatego pozostawia nas z pokorą wobec Boga, z bojaźnią Bożą, w kontekście pokory, że to On jest tym, którego potrzebujemy, aby podejmować właściwe decyzje. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Musimy podejmować mądre decyzje. Musimy podejmować rozważne decyzje. Ale nie mamy kontroli nad rezultatem. A tym jest bojaźń Boża. Potem to On kontroluje. A na końcu, po prawej stronie, widać grupę, która jest, to są ci, którzy boją się Boga. A bogobojni to ogólna moralność. Ktoś, kto jak ktoś spoza Izraela, boi się Boga jak Ebimelek, jak Bóg się boi, którego nawet Paweł odnosi do tych ludzi. I nie sądzę, żebyśmy to czytali, ale w Dziejach Apostolskich, kiedy mówi o tych, których Bóg się boi, zasadniczo mówi, wy, Żydzi i bogobojni, to znaczy poganie, którzy mają ogólną moralność i tak dalej, i boją się Boga. Podsumowując, chcę jasno powiedzieć o komentarzu Tozera, że samo zdefiniowanie konstruktu teologicznego nie wystarczy, aby poznać sens i doświadczenie życia. Innymi słowy, jak doświadczasz bojaźni Bożej w życiu i we wszystkich jego aspektach? Jednym z przykładów, w którym prawdopodobnie najgłębiej nauczyłem się bojaźni Bożej, był mój syn. Mój syn był żołnierzem piechoty morskiej w latach 2010-2011. Został wysłany do Iraku, co było bardzo złe. To trudne. Chyba najtrudniejsza rzecz w moim życiu. Wysłano mnie do Iraku i tam były problemy. Nie byli aż tak źli. Nie szanował Irakijczyków. Nie byli zbyt wojowniczy. Szukał wojownika. To rosły facet, jakieś 190 cm wzrostu, ważący 109 kg i twardziel z piechoty morskiej. Dotarł do Afganistanu i nagle powiedział, w Iraku nie byli tam wojownicy, ale dotarliśmy do Afganistanu. Powiedział, człowieku, te dzieciaki to wojownicy. I to byli wojownicy, jakich nigdy nie widziałeś, że byli szkoleni od małego i faktycznie uczyli się naśladować ruchy Marines, żeby móc ich przechwycić, żeby ich wyłapać według schematu Marines. Ci ludzie byli bardzo sprytni i inteligentni. Tak czy inaczej, on miał tam naprawdę ciężkie chwile. My też mieliśmy tam naprawdę ciężkie chwile. I czegoś się nauczyłem. Myślę, że to była chyba najtrudniejsza rzecz w moim życiu. W naszej rodzinie wiele się działo. Mamy czwórkę dzieci. A jeśli wiesz, jeśli masz nastoletnie dzieci, to każde z nich miało swoje wzloty i upadki, i to jest dobre. Kochamy wszystkie nasze dzieci, a nasze dzieci kochają się nawzajem, co jest wspaniałe, teraz, gdy są już dorosłe. Crown, moja córka ma już ponad 40 lat. No cóż, w każdym razie jest w Afganistanie. Dzwoni i mówi, nie będę mógł do was dzwonić przez 28 dni, chyba tak było. Będzie tym, co nazywają opoza drutem. Był piechurem, co oznacza, że był żołnierzem piechoty. I wyszedł na zewnątrz, a oni strzelali do nich każdego dnia. Codziennie do nich strzelano. I nigdy nic nie wiadomo. To znaczy, on potrafi opisać różnicę między dźwiękiem kuli, która przelatuje 15 cm od twojej głowy, a takiej, która przelatuje metr od twojej głowy. Najwyraźniej wydają inny dźwięk. I on może ci powiedzieć ten dźwięk, bo powiedział, że kule przelatują tak blisko. I wtedy zdałem sobie sprawę, że modlę się o życie mojego syna i proszę Boga, dzięki Bogu, żeby go oszczędził. I zdałem sobie sprawę ze swojej bezradności. I to było bardzo pokorne, bo uświadomiłem sobie, że nie mam żadnej kontroli. Jedną z najważniejszych ról ojca jest ochrona swoich dzieci. Mogę ochronić moje dzieci przed szalonym psem, Rottweilerem. Mogę chronić moje dziecko przed Rottweilerem. Nie mogę chronić syna, gdy jest 3200 km stąd, w Afganistanie, a ludzie do niego strzelają. I tak poczucie bezradności sprawiło, że zacząłem bać się Boga, uświadamiając sobie, że tylko Bóg może kontrolować tę sytuację. A to prowadzi do zależności i zaufania. Bojaźń Boża polega na tym, że zdajesz sobie sprawę, że On ma kontrolę. I mówisz, no cóż, po prostu Mu zaufaj. I to jest łatwe. Nie jest trudne, kiedy się nie wie, bo wielu przyjaciół mojego syna zginęło, zostało okaleczonych, wysadzonych w powietrze, częściowo wysadzonych w powietrze i wyrzuconych na wysokość 30 metrów. A teraz nawet nie wiedzą, kim on jest. W każdym razie, sporo tego. Strach, a potem strach prowadzi do posłuszeństwa, uwielbienia i czci. I tak w zasadzie ten strach przed poczuciem bezradności przynosi poczucie pokory i uświadomienie sobie, że wszechświat nie kręci się wokół mnie. To właśnie Bóg jest tym, co najważniejsze w bojaźni Bożej, prowadząc ostatecznie do posłuszeństwa, uwielbienia i chwały. Wybieraj więc chwilę grozy i tego typu sytuacje, aby budować w sobie bojaźń Bożą. Mogą być one czymś dobrym. W tej chwili są przerażające i bardzo trudne. Ale ostatecznie prowadzą do bojaźni Bożej. Dlatego myślę, że w ten sposób chciałbym zakończyć i po prostu życzyć wam zrozumienia bojaźni Bożej. Przestrzegajcie Jego przykazań, bądźcie posłuszni Jego słowu i kochajcie Pana, Boga waszego, całym sercem. To również wiąże się ze strachem płynącym z postawy pokory, a nie z pychą, arogancją i nienawiścią do zła. Tak, bez pychy, bez arogancji, nienawidźcie zła. Kochaj Pana, przestrzegaj Jego przykazań, czcij Go i służ Mu. A potem, zagłębiając się w każdy kontekst i fragment Pisma Świętego i czytając te kwestie, bojaźń Boża, uświadamiasz sobie, że jest ona wieloraka. Ma wiele aspektów. Nie mieszaj ich wszystkich razem. Trzymaj je osobno. Wykorzystaj kontekst, żeby ci w tym pomóc. Ale bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. To jest obowiązek każdego człowieka. Dziękuję.